No i wybuchło, no i bum, no i trach, no i ciach i w ogóle. Piotrek Szumlewicz ten w marynarce, więc się nie będzie awanturował. Chociaż krawata nie ma, więc może mu żyłka pierdzielnąć jakby coś. Możecie się spodziewać jakichś odpałów. Piotrek Szumlewicz jest współzałożycielem i przewodniczącym. Poczekaj, Piotruś, wiesz o co chodzi. Tu przyszedł taki jeden. Rozumiesz, wyłudzać. Piotruś przed chwilą też wrócił ze spaceru ze swoją belą, to rozumie, o co chodzi. Tak, Czesinku, tu jesteśmy, to jest Piotrek. Jak zawsze widzisz, jest piątek wieczór, popołudnie, to jest Piotrek, a ty już się rozglądasz za tym, co ci się należy. Zaraz dostaniesz, oczywiście. Nie bój się, tak? Wszystko już? Już jest? Dobrze? Dobrze. To będę przedstawiał dalej, tu otwierał pudełko z magicznym czymś dobrym dla Czesinka. Oto przed wami, tak jak powiedziałem, Piotrek Szumlewicz, ten w marynarce, nie awanturujący się za bardzo. I to jest człowiek związkowiec, a przy okazji możecie też zawsze z Piotrka spotkać w środę o godzinie 19 w Resecie Obywatelskim, kiedy to prowadzi swój autorski program teraz, Czas na Związki.
Teraz już ma być 18.30 podobno.
Ale to będzie dłużej, czy po prostu od 18.30 do...
Nie, 2 godziny.
2 godziny, dobra. Więc tylko po prostu, ale to teraz w najbliższą środę już, Piotr, bo to ważne, w najbliższą środę 18.30. Dobrze, widzicie, program na żywo, tu na bieżąco update'ujemy różne sprawy. Chyba wróciliśmy do dawnego układu okienek, prawda? Tak mi się wydaje, że ostatnio byliśmy w tym takim...
Aktywnie, tak.
Dobrze pamiętam, że coś tak jest, to tak chyba jakoś ładniej chyba nawet jesteśmy.
Tak, chyba tak.
Jednak, prawda? I te napisy z Państwa wpisami też nie nachodzą na Piotrka, który jest z biegiem programu, zawsze jest trochę niżej potem. I gdzieś tak około 18.30 już jest tak. więc potem te napisy to tak jakby Piotrek je wyżygiwał, a przecież wcale tak nie jest. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i ja z kolei zapraszam codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 10 do siebie na swój kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, gdzie od 10, tak jak się rzekło, wyrywamy chwasty, pielimy ten nasz ogródek z różnych religioctw i politycotgodztw, można tak powiedzieć. A wspólnie prowadzimy właśnie w weekend, bo już przecież piątek, no to weekend jest, prawda? Zwłaszcza już o 17, to już po robocie. Prowadzimy tydzień, zleciał, bum, gdzie próbujemy, no, chociaż chyba mi się wydaje, że coraz skuteczniej podsumować tydzień, bo uporządkowaliśmy tymi pięknymi naszymi, wiecie, no, piękne grafiki, oprawa graficzna, sobie próbujemy to robić. No w tym tygodniu działo się trochę, prawda, Piotruś, trochę się działo i to tak naprzemiennie, nie wiadomo w sumie, no będzie trochę śmiesznie, no bo kurczę, w tym pięknym, acz coraz trudniejszym do ogarnięcia rozumem kraju, no to właściwie nie wiadomo, nie, w którym momencie przechodzimy z takiej śmieszności w powagę, potem nagle ktoś tak poważnie nawija, tak poważnie coś dzieje, że aż po prostu nagle się łapiemy na tym, że nas ryj boli od śmiechu, nie, a tak naprawdę się działo coś teoretycznie strasznego. I to jest jakieś dziwne. No, to było takie chińskie przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach. Dzisiaj Kierwiński został szefem obrony cywilnej. I oczywiście nikt nas nie straszy, że coś się dzieje, nie? Ale codziennie jest jakaś informacja o tym, gdzie otwarto nowy bunkier. Ja myślę, że to tak na zachętę, zanim wleci na ekran tabliczka z napisem Sobota, to wam powiem, że wydaje mi się, że na razie to będzie wyglądało tak, że chyba takimi osiągnięciami, pamiętacie Morawiecki, pamiętasz ty, Piotruś, Morawiecki z tymi wszystkimi luminarzami polityki z PiS-u, to oni chodzili i otwierali cały czas coś, nie? Pamiętasz?
Tak, przecież, to prawda.
Prawda?
Tego nie ma rzeczywiście specjalnie.
ale prawda, ale to codziennie było jak okazja do tego, żeby coś otworzyć. Nie? Nawet jak to było już dawno otwarte, drogi już rozjeżdżone i tak dalej, to zamykali te drogi specjalnie, żeby przyjechać. A teraz mi się wydaje, że jak tak dalej pójdzie, to zaczniemy otwierać schrony. I to tak mi się wydaje, że to idzie w tę stronę, że to jest dosyć łatwe, nie? Do ogarnięcia i takie ten, ale może być spektakularne, bo to będzie można iść bliżej ludzi na każdym osiedlu. Na przykład były programy Oczko Plus, tam potem Wały Plus, potem różne. Będzie wiesz, Schron Plus, prawda? Bo to dzisiaj Kierwiński zapowiedział. O tym nie będziemy gadali później, dlatego ja we wstępie tak mówię. Piotr, a u ciebie tam jest schron jakiś, czy nie?
Nie za bardzo, szczerze powiedziawszy, chociaż poczekaj chwilę, bo tak myślę, gdzie to można byłoby się schować. Jak byłem ostatnio w TVP, to tam faktycznie są te jakieś podziemia. Zresztą nie wiem, czy że tak powiem, za twoje, jak bywałeś w TVP, to czy słyszałeś legendę o tym, że w TVP na Woronicza był basen, w którym zalęgły się szczury i wtedy go zamknięto. Nie wiem, czy to jest prawdziwa historia.
Ja to słyszałem o Polskim Radiu na ulicy tej, na M, jak on się tam nazywa? No tam, gdzie główny ten, główna siedziba tam przy Nowo... Przy,
nie no wiem, tak.
Tam dalej jest. Modzelewskiego, o. To tam słyszałem, ale to widocznie coś jest, nie?
Legenda krąży. I może no tam teraz schron powstanie.
No właśnie, są też legendy, że było przecież jakieś podziemne przejście do tam z telewizji też, że można było przejść gdzieś indziej i tak dalej. No ale może otworzą w takim razie u ciebie, rozumiesz? Zobaczysz kogoś tam.
Ale może to będzie taka podstawa pod legendę o tym, że szczury zjedzą prezesa TVP.
Na przykład, jak już będzie prezes, bo teraz nie ma prezesa, bo teraz jest nawet nie PO, widzisz, tak to twój konik, nie, że tak zrobili, że nie musi być żadnego konkursu, nic, bo nie ma TVP, nie, jako takiej, bo jest w likwidacji, coś tam, nie ma prezesa, nie ma powodu, żeby było. A swoją drogą to też, nie wiem, czy słyszałeś to, bo ty jako związkowiec powinieneś coś o tym wiedzieć, czy do ciebie też to dotarło, że teraz z racji tego, że nie można podpisywać jakichś tam umów o pracę tam za bardzo z tą TVP i tak nie na wszystko i nie na każde pieniądze, to podobno robi się tak, czy w ogóle słyszałeś w jakimś innym zakładzie pracy coś tak jest. Ja wiem, że przynajmniej dwie takie umowy znam, bo znalazłem dwie takie osoby, które mają takie umowy, że umowę się podpisuje tam ze słupem, rozumiesz, czyli w sensie, że jest jakiś ktoś, kto ma umowę B2B z telewizją. I wtedy jest namawiany, że jest ta osoba jest zatrudniana przez tę osobę, która ma B2B. Rozumiesz? I są już dwa etaty jakby, ale jest cały czas na jednej umowie
tak,
B2B.
Tak, wiem. Tak. To TVP potrafi w te klocki pogrywać.
Tak? To nie jest jakiś wymysł tej ekipy, tak?
To nie jest wymysł tej ekipy. To jest stara praktyka TVP. Ja faktycznie nie znam innej firmy, która robiłaby taki myk, że zatrudnia spółkę córkę po to, żeby ta zatrudniała pracowników i od tych pracowników bierze się jeszcze ponoć jakiś procent dla TVP z racji takiego, nie wiem, podatku na rzecz TVP. Tam są bardzo dziwne te umowy. To jest zupełnie niesamowite, żeby zatrudnić firmę po to, żeby ta zatrudniała często zresztą śmieciowo pracowników, więc to jest firma i jeszcze firma, można powiedzieć.
No właśnie, bo to nie chodzi o to, że tak jak było kiedyś w TVP, jak to jeszcze Brown, ale pamiętajcie, nie ten Brown, tylko tam inny Brown, to on miał tam, pamiętasz, taki przelot był, że zwolnili wszyscy i mieli zwolnić wszystkich i zatrudnić ich przez tę firmę, która zatrudnia do Lidla. Taka firma była, która zatrudnia po prostu zbiorowo, to tak jak w Uberze jest, tak, i tak dalej, że ktoś tam ma licencję i potem na te licencje tam pracuje jakieś 1000 osób na tej jednej licencji, nikt nie musi mieć żadnego tam, w ogóle nikogo nie sprawdzają. Ale teraz podobno właśnie to chodzi o to, że to nie jest jakąś firmę zatrudniającą, tylko że na przykład jak ja bym miał umowę na przykład na prowadzenie jakiegoś tam programu z TVP i oni szukają tak, kurczę, bo byśmy jeszcze Szumlewicza wzięli, ale nie możemy, nie? Panie Wojtku, pan zatrudni Szumlewicza. Ale ja go nie lubię nawet, nie? Nie zgadzam się. Panie Wojtku, poza tym dlaczego ja mam się dzielić swoim... Nie, panie Wojtku, to my podnosimy panu. Po prostu, że pan teraz będzie ten program swój prowadził nie za 5000, tylko za 17, no bo tam trzeba to podatek odpisać jeszcze. Za 17. A pan z tego, bo ja się, my się umówimy w pana imieniu z Szumlewiczem, że będzie zarabiał 7. Tylko, że to nie my będziemy mu wypłacali, tylko my będziemy wypłacali panu, a pan będzie wypłacał Szumlewiczowi. Podobno takie są właśnie teraz jakieś jazdy. Nie?
A ja tylko powiem taką trochę mroczną historię z mojej pracy w TVP. Nie chcę oczywiście nic sugerować. Mianowicie było tak, no zacząłem tam się jak u Franca Kawki trochę, znaczy wszyscy mnie znali, a ja nikogo, plus nie wiedziałem, kim jestem i po co tam jestem, ale byłem między innymi po to, żeby pan prezes ze mną przeprowadził wywiad. I ten wywiad, ja miałem napisać pytania, ja miałem napisać odpowiedzi z panem prezesem. Nagle bramki się na to piętro tam ostatnio otworzyły do pana prezesa, ówczesnego, on się Ławniczak nazywał wtedy.
No i on krótko był.
Owszem, właśnie to jest klucz tej historii. On był krótko, bo on umarł. Tak, no i właśnie klucz tej historii jest takie, że pan prezes miał, czy ja miałem z panem prezesem zrobić 3 wywiady do intranetu, czyli dla wszystkich pracowników wewnętrznego systemu komunikacji. I tam pierwsze 2 to było o systemie jakichś tam nowych, tam technologicznych, tam jakichś mudsów, nie mudsów. Oczywiście tam jakaś podeszło do mnie 5 ludzi, którzy mi mówiło, co ja w tym wywiadzie mam zawrzeć, nie tak, że ja sam sobie mogłem wymyśleć. Generalnie ja po prostu spisywałem to, co mi powiedziano. No i niestety trzeci wywiad, ten ostatni. No szczerze powiedziawszy, poczułem się źle, niekomfortowo, wybitnie, ponieważ zaczepiła mnie ze 2 gości, którzy mi napisali, że ja mam napisać z panem prezesem wywiad, wkładając w swoje usta stosowne pytania i w jego usta stosowne odpowiedzi, i chodziło o to, żeby zlikwidować wszystkie etaty w TVP i wszystkich przerzucić na śmieciówki. No więc generalnie rzecz biorąc, zacharczało we mnie, moce Jedi wszelkie uruchomiłem, no i 2 tygodnie później pan prezes umarł. I taka jest krótka historia, więc się, że tak powiem, nie skompromitowałem wizerunkowo, bo mało brakowałbym firmą, ja nie chciałem tego wywiadu robić i uratował mnie pan prezes, brutalnie mówiąc, swoją śmiercią, bo sama koncepcja przynajmniej wtedy upadła.
Już sobie wyobrażam Piotrka Szumlewicza, bo ja jeden z moich ulubionych seriali to jest Big Bang Theory i tam jest taki Sheldon i wyobrażam sobie, jak on właśnie tak jak on, tak Piotrek Szumlewicz też tak stoi, tak zabije cię swoimi myślami, tak próbował tak sobie wyobrażam sobie Piotrka, który siedział gdzieś tam właśnie na Wolonicza, albo na przykład próbował jakiejś jednej ze sztuczek, które u nas często na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery pokazuje, tych mądrali takich, wiesz, ultrakatolickich albo coś tam, którzy jakieś przekleństwa wymyślają, że jak można spowodować tam, że komuś będzie gorzej, że komuś noga odpadnie, ale za to...
Tylko żeby jeszcze uzupełnić tą historię, tak troszkę może seria i przy okazji próbując, no jak to się w Polsce mówi, o zmarłych się źle nie mówi, więc może o tym Ławniczaku powiem też dobrze w tym kontekście, że ponoć on w ogóle były przynajmniej legendy, że on zmarł z powodu gigantycznego stresu, więc może jakaś szara, brudna eminencja starała się mu to narzucić i nie tylko ja się zestresowałem strasznie, ale on też tą koncepcją się strasznie zestresował, więc ja zawsze sobie wyobrażałem w ogóle, jak pracowałem w TVP, że TVP rządzi jakiś taki Yoda, czyli jakiś taki niski osobnik, 1,40 m, który ma 690 lat i jest taki już, naprawdę, ten taki Yoda właśnie, chodzi mi o Jodę po prostu, który tam patrzy i mówi, no, umowy śmieciowymi uczynić trzeba. No i generalnie rzecz biorąc, że taka istota, która tam siedzi na jakimś piętrze, już nie, którego nikt w ogóle nie zna, nigdy nie widział i wszyscy mu się tam kłaniają i go słuchają.
Albo nikt nie wie, że on tam jest, nie? W ogóle tylko dopiero jak cię wybierają na tego prezesa, ty tak myślisz, jestem, no to teraz my tam do żony mówisz, no to teraz to możemy wszystkie numery świata i nagle cię wprowadzają do takiego pomieszczenia, tam takie uszy wystają pana Jody. On odwraca to obrotowe krzesło i mówi właśnie, to teraz ty będziesz spełniał moje życzenia. Dobrze. I nagle cały czar prysł, prawda? Tak, cały twój potencjał. No ale mówisz, wtedy negocjujesz z tym małym człowieczkiem, negocjujesz, no, jak, co dla ciebie będzie z tego, nie? To jest jedyne jakieś takie miejsce. Ale faktycznie muszę wam powiedzieć, że tak, że Telewizja Polska, ten budynek powoduje jakieś w ogóle takie pomroczności jasne. Widzicie, Piotrek też to przeżył, nawet do tego stopnia, że w głowie swojej nie odrzucił tak w ogóle po prostu, że powiedział, co właśnie się pomieniali z tym na głowy, czy coś takiego, no do mnie, wynocha mi stąd. Że wtedy autentycznie, ja Piotrka rozumiem, że wtedy jest coś takiego, że zastanawiasz się na przykład nad rzeczami, które normalnie odrzucasz, które po prostu nie są w twoim świecie, że tam jesteś i nagle zaczyna wszystko być jak tam, zaczynasz coś racjonalizować, nie? Że a może to gra jakaś tak. A może jednak coś. I wiecie, stres was zżera, tam potem raka dostajecie, rozumiesz, od środka, jak masz jakiś taki właśnie człowiek, który ze skrupułami jest, taki już rak go zacznie gryźć od środka, ale nie powie tak po prostu, że nie będę tego robił. Tylko właśnie wraca do domu, zastanawia się, z żoną rozmawia, z bratem, a normalny człowiek w jakichś normalnych sytuacjach, to jest tak, że przychodzi, coś ci mówi, panie Piotrze, pan będziesz rozmawiał teraz z prezesem o tym, że fajnie jest na śmieciówce, nie? To ty mówisz mu, z bani mu walisz, albo jeżeli jesteś bardziej hardkorowy, to walisz mu z bani temu komuś, a jak nie, to mówisz mu, chyba ty. I koniec. A tam naprawdę taka atmosfera jest. To w ogóle to jest jeden z takich, to jest takich właśnie miejsc, gdzie tam są jakieś, jeżeli są takie miejsca, gdzie jest jakaś energia, która sama w sobie wyzwala po prostu u ludzi jakieś zachowania. Ludzie zaczynają knuć na przykład.
Tak, coś tam,
to jest więcej niż w korporacji. Naprawdę, w jakichś innych korporacjach tam są oczywiście. A tam jest coś, ja nie wiem, to tam jedni mówią feng shui i coś tam. Tam by naprawdę się przydało coś takiego jak świecki egzorcyzm, wywietrzyć tam, wiesz, tam są te okna takie nieotwieralne są tam, prawda? Może to trzeba by, nie wiem, przewietrzyć, może co, ja nie wiem, co się robi z takim.
Tam zresztą takich strasznych w sumie historii, to jest na porządku dziennym, że na przykład, nie wiem, idziesz sobie korytarzem i mijacie gość, który jest twoim znajomym. I on do ciebie mówi, no cześć, no co tam słychać, Piotrek, nie? A ty mówisz, no nie wiem, no nie wyspałem się dzisiaj. O, super, to dzisiaj na obiedzie się spotkajmy. I następnego dnia się dowiadujesz, że pytając się, co słychać, on właśnie wychodził od dyrektora, gdzie zgłosił wniosek o wyrzucenie ciebie z pracy. I to tak, jakby to jest tam na porządku dziennym i to do tego stopnia, że później jak ty stracisz pracę, ale tam część osób to są tacy no, uzależnieni od tego TVP, więc oni tam wypadają oknem, a wchodzą drzwiami odwrotnie, więc później wracasz, widzisz go, no ale nie mówisz mi, ty sukinsynie, co ty kurde było, wiesz co, nie chcę cię znać, tylko jakby tam większość wie, że to jest taka gra, w której te zagrywki są w pewnym sensie normalne, nie? I ty później też mu mówisz, ewentualnie chcesz się zemścić, więc tam dwa lata później mówisz, no cześć, co słychać? I jeszcze mówisz to z radością, bo właśnie na niego doniosłeś i wiesz, że on na tym straci. I takie rozgrywki tam są właściwie, że to jest tam to uchodzi w ogóle za normalne, nie?
I jeszcze się człowiek uzależnia tam, nie? Bo to jest masa właśnie, to co
wspomniałem,
masa uzależnionych ludzi od tego, żeby tam przychodzić. To jest niesamowite. Tam ludzie przychodzą, już tracą pracę, tak jak Piotrek mówi, ktoś tam im nasrał w buty i tak dalej. I ci ludzie tam przychodzą po to, żeby posiedzieć na tej, w tej, teraz to jest, kiedyś było trudniej, bo kiedyś do kawiarni to trzeba było przejść przez system tamtych różnych sytuacji. Teraz do tej knajpy takiej pierwszej, to jest pierwsza linia tylko, nie? Więc,
ale muszę ci powiedzieć, że to skasowano, bo za moich czasów, czyli 2010-12 była restauracja Kaprys legendarna. Legendarność Kaprysu polegała na tym, że to była jedyna knajpa, że można było z ulicy wejść, każdy mógł wejść.
Do Kaprysu tak.
I dlatego tam to było strasznie smutne miejsce, bo tam wchodziły różne gwiazdy, które nie miały pracy i szukały kontaktu z dyrektorem, który szedł na obiad. I wtedy oczywiście siadali, no panie dyrektorze, to może jakiś projekt byśmy razem zrobili, nie? To było strasznie smutne miejsce, bo tam niektórzy po 8 godzin potrafili się iść, czekają.
Tak, dlatego o nich mówię właśnie, że tam przychodzili ludzie, którzy naprawdę im zrobili coś złego. To nawet nie chodzi o to, że to byli ludzie, którym się kontrakt skończył, tam na jakiś, nie wiem, program komediowy czy coś tam i oni teraz czekają. Tam są ludzie, tam byli tacy ludzie właśnie, tacy, którzy przynosili swoje scenariusze i tak dalej. Jest taki fajny film, który jest nie o tym zupełnie, ale pokazuje pewien sposób taki, on się chyba nazywa, kurczę, sprawdzę jak będzie piosenka, potem to sprawdzę, ale to jest taki film o takim gościu, nauczycielu, którego nagle tam wciągnięto do tej telewizji, bo miał przyjść do programu jako człowiek, wiesz, tam rozmowa z ciekawym człowiekiem, takie jak były kiedyś takie te programy. Takie. I on miał ptaka, rozumiesz, czy coś, on opowiadał o przyrodzie. W sumie spieprzył tamten, ale ludzie polubili tego ptaka, z którym on tam był, coś tam się stało. I on nam automatycznie z bakcyla takiego dostał. Bo oni go zaprosili, bo powiedzieli, o fajnie tam wyszło, to mu zaproponowali, żeby stale coś tam robił, rozumiesz, przez jakiś czas. I potem go odrzucili. I potem mu się skończyło to. I on tego nie mógł w ogóle zrozumieć. Jak, dlaczego on tam nie ma przyjść do tej telewizji? Szukał, kombinował, właśnie chodził do takiego kaprysu, tylko to wtedy nie był kaprys. Chodził do takiego, wiesz, męczył bułę za tymi dziennikarzami, za tymi reporterami, czy coś tam, wiesz, to ja, a oni mówili, ale my już cię nie pamiętamy, bo tam tak jest. Jak stracisz swoją pozycję, to jesteś po prostu, byłeś przynajmniej, nie wiem jak teraz, prawdopodobnie to są mechanizmy, które tak, pewnie nie, nie zastąpiły. To jesteś czarną owcą, bo tam naprawdę coś takiego jest, że z tym się nie pokazuj. Tak. I to naprawdę działa. Ludzie, to są sytuacje, w których byście nie uwierzyli, że są takie miejsca. Jak się kręci jakieś sitcomy czy filmy o takich miejscach, to człowiek mówi, nie no dobra, fajnie przerysowali tam, fajnie to tam, ha, ha, ha. Ludzie, to miejsce naprawdę istnieje. I takie relacje międzyludzkie naprawdę istnieją, że jest, że nagle się pojawia ktoś, jak, że tam może zaobserwować coś takiego, że coś jest nie tak, bo nikt z tobą nie gada na korytarzu. Mhm. Bo wszyscy wiedzą, że ty jesteś już dotknięty tam, nie? I nie wiesz, nie? Ale wiesz, że coś się dzieje. Czasami to jest tylko to, że ktoś tobie nasrał do butów, tam rzucił plotkę. I może tak. Wcale tam prezes nic nie wie o tym, że ty jesteś nie taki. Ale ktoś rzucił plotkę, żeby przygotować. Ale czasami to jest tak, że wszyscy wiedzą na przykład, że ty jesteś właśnie, że za miesiąc czy za dwa miesiące, bo ty nie chodzi o to. Za dwa miesiące, za trzy, stracisz robotę i że w ogóle tamten. I ty najpierw tam idziesz do prezesa, czy tam do jakiegoś innego, tam do prezesa, przecież nie każdy. Nie, co ty Piotrek, w ogóle luz, nie przejmuj się. Nie? A twoje losy są już...
Tak, już wszystko jest rozpisane. Przez tego pana na górze tego jodę, który ci już po prostu rozstrzygnął, nie?
Tak, to już w ogóle jesteś rozliczony, twoja odprawa jest rozliczona, wszystko jest rozliczone, już twój sprzęt jest przekazany komuś innemu, wszystko już jest ten i oni ci tam mówią, nie Piotrek, daj spokój, w ogóle robimy, idź do roboty, bo tam jeszcze ważne rzeczy są do zrobienia, nie? Ty idziesz, mówisz, no w porządku, ale patrzysz, że rozstępuje się przed tobą taki, to naprawdę istnieje to miejsce. To jest ulica samochodowa w Warszawie, bo wejście do telewizji jest wbrew pozorom. Adres telewizji jest Woronicza 17, to jest te stare budynki, a tak jest od samochodowej się wjeżdża. Ten Gargamel to jest przy samochodowej ulicy tak naprawdę. Nie? To jest coś przerażającego. No dobra, ale co? Jedziemy z tym tygodniem chyba, nie? Trzeba jechać, takie wspominki nam się wzięło, obaj mieliśmy tam doświadczenia różne. To jest... Jak ktoś kiedyś o tym taką uczciwą książkę napisze, bo tam są fajne takie pełne anegdot jeszcze z lat 70. Tak. One też są uczciwe, żeby było jasne. One też są uczciwe, tylko z pewnego punktu widzenia pisane. One też są uczciwe, ale jakby ktoś tak wziął, to by byłoby naprawdę... To jest, tylko kogo by to interesowało, Piotrze, bo to jest takie insajderskie, nie? Bo tam najciekawsze są właśnie te obyczajowe historie. To, że ktoś kogoś tam podesłał, że jakaś polityka, to są małe miki. Tam sobie ludzie nie robią przez politykę gówna. Tam sobie ludzie robią dlatego, że po prostu, nie wiem, tam wchodzą i mają tak. Taką satysfakcję.
Tak, to jest taki bak. To jest pewien rodzaj wody sodowej, ale nie takiej klasycznej, takiej pokręconej wody sodowej jakiejś.
Takiej trochę z glonami, nie? Takie nieświeża ta woda. Tak jakby sobie ktoś z kałuży zrobił wodę sodową i mówił, że ale zajebisty szampan jest, nie? A to wszystko jest naprawdę, to oblepia gównem wszystko. I tylko, że wciąga, to jest tak, niesamowite. To tam wystarczy dwa razy przyjść, to jest lepsze niż krak i tak dalej, bo mówią o kraku, że jak się raz tam wciągnie, to od razu już masz głód. Telewizja naprawdę tak robi ludziom z głów. I to nie tylko ta jedna publiczna, bo to widać po ludziach, ale tam z kolei jeszcze jest ten moloch, gdzie jeszcze te
społeczne... Tak, nie, to jednak jest specyfika, to jest jedyne miejsce w swoim rodzaju.
I faktycznie jak usłyszycie kiedyś, jak wejdziecie do telewizji, jako nie jako gość tam, że raz, ale jak usłyszycie to kliknięcie takie tam w telewizji, jak przechodzicie przez tę bramkę, usłyszycie takie pszit, to możecie być przekonani, że element lobotomii już został wykonany. Nie? Ten skan mózgu już mają, jest obzorowany, już zaczął się proces po prostu waszego ogłupiania i waszej tam jakiejś... Możecie być tego pewni. To co, jedziemy jak Rachuń. Jedziemy, sobota! Pim. Otóż w sobotę, słuchajcie, okazało się, bo to tak było na początku, tam czasami wiecie, że my się nie trzymamy bezpośrednio tak od razu dni i tak dalej, bo o czymś się zaczęło mówić w piątek, a skończyło w sobotę albo inaczej, ale tego dnia dowiedzieliśmy się, tak zaczęło się rozgrywać strasznie, że z programu zbrojeniowego, znaczy takiego przeznaczenia na amunicję, bo Europa stwierdziła, że zabrakło jej śnieżnych kulek do rzucania w Putina czy coś tam, i że stwierdzili, że kurczę, że już oddali wszystkie swoje pociski już produkowane w latach 70. również, że już oddali Ukrainie, część wystrzelali na jakimś tym, mówi, o kurde, trzeba pociski zrobić, nie? I stwierdzili, że Chińczycy im nie zrobią tych pocisków, bo to też było dobre, że do tej pory tam dużo robili nam Chińczycy. I tak naprawdę mogli nam te spłonki tam podkręcać, byśmy zestrzelali. No ale w każdym razie, że jednak to w Europie by trzeba robić, no i wykombinowali ten program, tam, a to było już w zeszłym roku, jak tam ten program wykombinowali, no i okazało się, znowu po raz kolejny król jest nagi, nie? Bo oni tam przekazywali 500 baniek, tak lekkim kulemansem 500 milionów euro. No wiecie, to jest kawałek. My się cieszymy ostatnio, że dostaliśmy jakiś tam kawałek miliona euro i w ogóle w telewizjach i w tych tam akademie z tej skuczci zaczęły powstawać. Tu 500 baniek euro zostało przekazane na budowę, tylko że trzeba było złożyć programy odpowiednie tam do tych, że my chcemy na to, a my chcemy na to, my zbudujemy to, my zbudujemy, stworzymy ileś tam pocisków. No i się okazało, że Polska dostała 2 miliony euro i to tylko do dwóch chyba tylko zakładów tam idzie. Nie, jeden w sumie, jeden.
Jeden, chyba, jeden w końcu, jeden. Tak.
2 miliony zyskali, tak. A to ten Tusk gnój się okazało. No ale powiedz Piotrze, co to było? Dlaczego Tusk, proszę ciebie, tylko 2 miliony dostał?
Właśnie, bo to jest dosyć ciekawa, bo to jakby to jest test, na ile głupi jest elektorat. I rzeczywiście PiS tak testuje bardzo ostro i sam Błaszczak osobiście, bo słuchajcie, okazało się, że to był program, bardzo konkretne były terminy i tak perwersyjnie sobie dobrali ten termin, że
bardzo konkretne te przepisy, w sensie co można było zrobić. Każdy mógł po prostu wystąpić o konkretną rzecz, po prostu, że będę robił tak. To konkretną
generalnie
rzecz.
Harmonogram był taki, że ostateczny termin składania jakichkolwiek wniosków to był 13 grudnia. No tak się akurat złożyło, a wiemy, że mamy...
Nieprzekraczalny ze względów proceduralnych.
Tak. A wiemy, że mamy tak zwaną koalicję 13 grudnia, więc idealnie się to zgadało, no że krótko mówiąc, rząd Prawa i Sprawiedliwości był w 100% odpowiadał za ten program i mógł składać te wnioski i że w ogóle tam wyszło to, że rzeczywiście te projekty były tak w sumie kompromitująco nieprofesjonalnie przygotowane, a to jednak są państwowe w dużej mierze zakłady, czy kontrolowane przynajmniej przez Skarb Państwa. Jeden tam w ogóle mógł zgłosić, a w ogóle nie w tym programie, co trzeba, zgłosił, mu się pokręciło, więc w ogóle nie był rozpatrywany.
No i generalnie nie był rozpatrywany, a on miał papiery na to, żeby wystąpić w takim tym dziale, w którym w ogóle limitów nie było, w sensie, że w którym wszyscy dostali tyle, ile zawnioskowali. Wszyscy, każda firma z Europy, która zawnioskowała tam do tego akurat, bo chyba chodziło o miny jakieś, czy jakiś rodzaj pocisku, na który po prostu mało kto robi. W związku z czym były tak, że kto zgłosił, mówię, aha, hurra, fajnie, że chcecie za 200, za 100 milionów zrobić, to proszę bardzo, macie, tylko zróbcie. To nasi nie wystąpili.
Nie zrobili. I pan Błaszczak, odpowiedzialny za tą klęskę, napisał z głupia fran, no to jest dowód, że Donald Tusk nie radzi sobie, nie umie wniosków przygotować. Dramat polskiego, no taka, to właśnie jest ta dobra zmiana Platformy i pana ryżego Niemca Tuska, który widać, że na Niemców pracuje, bo Niemcy dostali 50 razy tyle. No i tak na początku jak myślę, no ja już muszę powiedzieć uczciwie, sam nie znałem tematu i tak czytam tam właśnie cały prawicowy internet, tam wszystkie do rzeczy, też media prawicowe z ich rzetelnością, oczywiście, no proszę, totalna klęska, tak właśnie wygląda, że my tam odwracamy się, Polska będzie, prawda, niegotowa, zaatakujemy, to ani jednego pocisku w Polsce nie będzie tego. No i tam minęło pół dnia, bo też, no więc ten rząd, no wiadomo, ten rząd też jest jaki jest, nie wszystko się tam orientuje, ale tam wystarczyło, żeby poczytali chwilę i sprawdzili, jakie to projekt ten poprzedni rząd i tam pewnie, nie wiem, zadzwonił jakiś tam Lasek do, nie wiem, do Tuska albo jakiegoś tam innego znajomego generała. Słuchaj, co to jest, bo ja w ogóle o tym programie nie słyszałem, nie? Nie słyszałeś, ponieważ za twoich rządów tego programu nie było.
Bo to jest program, z lata ubiegłego roku, w ogóle, który kończył się na jesień, a potem ostateczne te jeszcze były tak. Poprawki, na ostateczne 13 grudnia.
Tak, no i generalnie rzecz biorąc, Błaszczak razem i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta propaganda, no tam udostępnie było, nie wiem, 200 tysięcy tych wszystkich do rzeczy, w sieci, w polityce, ale zaczęła Nowogrodzka oczywiście, no że właśnie nieudatnicy rozbrajają, niszczą, nie potrafią prostego wniosku napisać. No i tam mniej więcej po 4 godzinach się okazało, że to w ogóle jest, że Błaszczak powinien napisać po prostu, nie wiem, no przepraszam, nie, no nie wyszło, nie zauważyłem tego programu, nie. No faktycznie, więc Błaszczak...
Przed wojną to by se w łeb strzelił po prostu, najzwyczajniej w świecie, no.
Tak, natomiast druga rzecz, która też zwróciła jednak moją uwagę i to właśnie nie wiem, czy ja mam przepraszać, chyba no nie przepraszać, bo to jest głupota, to nie jest taka cecha, że jak ktoś jest głupi, to od razu wszystkie rzeczy w życiu musi robić głupie. No nawet głupim ludziom zdarzają się mądre rzeczy, bo rzeczywiście tu Wojtko mnie zainteresował tym, kiedy pochwalił niejakiego Tomczyka, który wyjaśnił sprawę na Twitterze. I aż tak człowiek nie wiedział, czy to Tomczyk, czy ktoś się nie włamał na niego na konto, bo nie była to jakaś bardzo trudna sprawa wyjaśnić, w czym rzecz, ale muszę powiedzieć, że brzmiało to tak, jakoś tak konkretnie, logicznie to brzmiało, w ogóle bez żadnych takich głupich bonmotów, tam, nie wiem, a gdzie twoja stara, nie wiem, Błaszczak, tylko po prostu... Konkretnie po pierwsze to był ta data, po drugie ta. W związku z tym państwo rozumiecie, wynika z tego, że to pan Błaszczak odpowiada. Po czwarte tu jest papier, po piąte tu jest dowód. W związku z tym po szóste pan Błaszczak się skompromitował. Panie Błaszczak, prosimy o przeprosiny. Jednocześnie deklarujemy, że właśnie złożyliśmy wniosek o nowe konkursy. My już oczywiście profesjonalnie to przygotujemy. Więc muszę powiedzieć, że byłem też zdziwiony, ten Błaszczak.
Jakoś ja też byłem szczerze zdziwiony. Tak, ja, Tomczyk jest akurat chyba nie najgłupszy z nich wszystkich, bo on jest taki ten młodego pokolenia. Taki
no tak, 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 tak.
Ale i fakt jest taki najmniej, chyba on tam najmniej krzyczy z takich tych, tylko zajmuje się jakąś taką robotą, ale powiem wam, że jak na polityka, to jest w ogóle to jest standard, który dziwi, nie? W Polsce, że jakiś polityk wziął, użył mediów społecznościowych nie po to, żeby napisać twoja stara też, tylko po to, żeby w punktach enumeratywnie wyjaśnić i cały przebieg całego tego konkursu, abstrahując od Polski i w przełożeniu na to, co to znaczyło dla naszych firm i tak dalej. Oczywiście z racji tego, że to było tak, to nie napisał dokładnie, który dyrektor tam zaniechał sprawę, bo te zarządy tych firm powinny polecieć po tym, bo to tak naprawdę tych wszystkich zarządy tych firm zbrojeniowych, które miały i tego Chem coś tam, co miał Trotyl zrobić, to powinny polecieć, bo wiecie, to jest tak, jak my byśmy na przykład tutaj, nie wiem, w Resecie, czy Piotrek by dostał zlecenie na to, że jest jakieś coś tam, Unia Europejska uruchamia jakiś program, w którym tylko związki zawodowe, tylko, mało tego jeszcze, tylko z nazw, które mają w nazwie alternatywę i coś tam, że one dostają jakieś pieniądze. I Piotrek zapomina złożyć wniosek, nie? Albo ktoś przygotowuje mu ten wniosek, tam koleżanka właśnie przygotowuje, mówi: Piotrek, kurczę, chodź zrobimy. A Piotrek mówi: kurczę, ale to potem będziemy musieli robić, bo wiesz, bo oni jak dadzą nam te pieniądze, to potem będą od nas chcieli jakieś raporty, coś tam. Kto będzie nad tymi raportami siedział? Zocha, daj spokój, nie? I nagle nie złożyli raportów i mówią cały czas, chcą pieniędzy od rządu, czy tam chcą tych różnych rzeczy. Wiecie, to jest niesłychane, nie? Żeby być... To jest jedyna rzecz, która w tym zarządzie tam była, która nie wymagała żadnej wiedzy jakiejś specyficznej i nie można było mieć pretensji nawet, że zatrudnili, nie wiem, księgarza do zarządzania tym. Bo to było tak po prostu logiczne, że ja, jakbym by mi przyszedł ktoś, powiedział jakiś tam asystent, bo ja przecież nie siedziałbym tam w tych papierach, ale ktoś przychodzi, kto tam, bo jeżeli nie ma takiego kogoś, no to już świadczy o tym, że należy by pozwalniać. Ale ktoś tam przychodzi z rządu, bo to rząd występował też do tych firm o to, że przychodzi. Ktoś przychodzi i mówi: panie Wojtku, pan jest księgarzem, ale wie pan, o co chodzi. Pan zleci po prostu tam napisanie jakiegoś takiego pisma. A ja mówię: ja jestem księgarzem i nie chcę. Wiecie, no to jest absurd, nie? To był po prostu absurd. Te wszystkie firmy powinny rozwiązać współpracę z kimkolwiek, kto tam zarządza tym. Tam Europa przyniosła pieniądze i powiedziała: macie zlecenie, płacimy gotówką. Żywym pieniądzem, nie w jakichś tam zleceniach, bo wiecie, czasami jest w tym dużym biznesie takie coś, że my wam tutaj niby ten, ale my wam zapewnimy rynek zbytu po prostu, czy coś tam. To nie, tu było przyszło, mieli gotówkę, dostali worki z pieniędzmi i mówią: tylko to zróbcie, nie? I nie zrobili, nie? To jest po prostu, to jest tak niesamowite.
Tak, ale to pokazuje. pokazuje też geniusz nieudolności tamtego rządu, który czasem potrafił błysnąć rzeczywiście, że tak powiem.
Nawet na tle tego wszystkiego, nie? Nawet na tle tej mizerii, jak się człowiek dowiaduje, stary, myśmy nawet nie wiedzieli, że taki program istnieje, nie? Tak opinia publiczna. Do nas jakoś nie docierało to, że coś takiego jest. Ale powiem ci, że ja wiem, że my jesteśmy, oczywiście będziemy jako symetryści, jako banda, wiesz, wrogów ludu i tak dalej, ale jest coś strasznego jest też w tym, że ta nowa władza nie wiedziała o tym, nie?
Mhm, no to prawda.
To jest coś takiego. Oni przygotowując się do władzy powinni wiedzieć o tym, moim zdaniem, i powinni przygotować. Ale to już jest inna rzecz. To jest takie, wiesz, no mieć pretensje, żeby było jasne, że tutaj akurat najgłupsi są ci, którzy tego po prostu nie zrobili. Ale Błaszczak, muszę ci powiedzieć, to też tak oprócz tego wszystkiego, To jest kretyn. To jest kretyn, który, bo przecież on cały czas jeszcze mówi o tym. Nie wiem, czy zauważysz, on nie odpuszcza tej winy.
Konsekwentny jest.
Prawda? I on mówi, że teraz wzięli, ale fantastyczną teraz, to jest kretyn, ktoś mu zasuflował coś, bo on cały czas na przykład mówi o tym 13 grudnia, tak, że tam te 13 grudnia, ale ktoś mu zasuflował, że 2 miliony to jest 10% tam z tych 11, nie? Tam ktoś, czy tam niecałe 10%. Czy coś tam 20% z tych 11. I on teraz mówi, Tusk, taki król Europy, nie mógł załatwić, 20% dostał tylko. Kurde, stary, on to chodzi od telewizji do telewizji, a ci dziennikarze go zapraszają do tych różnych innych. Kto chodzi na konferencję prasową, jeszcze jak on był ministrem, no to okej, bo trzeba było wiedzieć, czy wypowiedział komuś wojnę, czy nie wypowiedział komuś wojnę, jak był ministrem od wojny, nie? No to trzeba. Ale ty, po co teraz iść z kamerą na konferencję Błaszczaka? Przecież, no stary, no po co? Co on powie, nie? Co on może powiedzieć takiego, żeby... No do szkła kontaktowego go można wyciąć zawsze. No ale to, no ile? No wysyłać specjalnie ludzi, żeby do programu Krzyżaniaka na przykład tam do ścinek trafił. No to aberracja. No,
bo mi się to kojarzy tak, jakby pieniądze były uzależnione od tego, żeby minister polskiego państwa poprzeczkę przeskoczył na poziomie 2 centymetrów. No i ten Błaszczak idzie na tą poprzeczkę, tak, i się na nią, i ją kopnął zamiast ją przeskoczyć, albo na nią usiadł po prostu i tam mówi, ale szefie, przecież pan miał tą poprzeczkę przeskoczyć 2 centymetry, no to nie 2 metry, nie 2 centymetry. Nie? Aha, ale Tusk jest winny, nie?
Ale przecież jestem nad nią.
No dobra, ale już ją, co prawda ją opuściłem, ale przyszedłem tam na drugą stronę jej, nie?
Tak. I co? A Tusk by nie przeszedł. Idźmy w niedzielę, bo tam też się będzie działo, że ja pindolę po prostu. Niedziela, moi drodzy, poświęcimy chwilę, nie będziemy długo gadać, bo to naprawdę nie ma o czym, w sensie, no jest to o czym, ale to nie jesteśmy po pierwsze fachowcami od tego, a po drugie, to już w sumie jest nudne, nie, bo to, no co możemy powiedzieć, no nie wyważymy żadnych drzwi jakby takich otwartych, no bo okazało się nad ludzkim wysiłkiem, rozumiecie, niejaki Władimir Władimirowicz debil został, wygrał kolejne wybory, tak zwane prezydenckie. I proszę was, nie wiem, czy komuś łeb nie poleciał tam jakoś szczególnie, ale 87% społeczeństwa zagłosowało na niego w 3-dniowych wyborach w ogóle. To ewenement też, 3 dni tam można było głosować, no pomijając strefy czasowe w Rosji, które same z siebie powodują, że każde głosowanie jest 2-dniowe, ale a tam 3 dni można było głosować. 87% uprawnionych do głosowania zagłosowało i Władimir Władimirowicz debil został. Nie, to właśnie nie debil, to jest nasz, tamten jest wyrol po prostu, został na następną kadencję. Aż się nie mogę doczekać, aż będzie ta impreza taka, bo oni tam robią takie wystawne imprezy, jak jest kolejne, tam te będzie przysięgał i tak dalej. Znowu tam te drzwi wielkie na tym Kremlu się tam będą odbywały, takie sytuacje, że ja pindolę po prostu.
Jest, taka grafika krążyła w sieci cały czas, krąży na jakichś tam sekcjach gimnastycznych, czy jakichś takich, gdzie Kaczyński tam z Foglem siedzą, tam przy komputerze, na przykład Kaczyński mówi, no to może zdobądźmy 46%. No, sugeruje się, że ten Kaczyński był taki totalnie sprawca, bo w czasie oczywiście jakiś rządził. No i o ile to jest śmieszne tam, to było czasem zabawne naprawdę, no ale Kaczyński, no nawet pokazują przegrane wybory, nigdy takiej aż władzy jednak nie miał. To czasem rzeczywiście Putin sprawia wrażenie, jakby tak naprawdę, czyli tak sobie siedzi, ty, ile ty myślisz, powinniśmy zdobyć w tych wyborach? No szefie, 100. Jakie 100, idioto, to powiedzą, że jestem dyktatorem jakimś Kim Jong-un, ja przecież jestem demokratycznym przywódcą, stary. To musi być jakiś trzech rywali, weź tego, który tam jest dobrym rywalem. No może, a chcesz umrzeć? Ten? Ten to w ogóle nie wystartuje, przecież ten to umrze, już nie żyje. Niech ten wystartuje, nie? Damy mu 3,84, nie? Tak 87, może 88. Szefie, no może jednak 87. Dobra, no w sumie ta siódemka mi się podoba, masz tu premię, nie? 87. No i później tam godzinę przed głosowaniem, 86,2. Ty, dlaczego jest 86,2, nie? 7 ma być. No i więc tak trochę tak te wybory wyglądają. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że to w Rosji się zmieni, znaczy Putin dokręcił śruby jednak, bo to kiedyś aż tak nie wyglądało. A teraz jeszcze były ciekawe, znaczy śmieszne do pewnego stopnia, czy śmieszne, straszne komentarze jakieś tam, nie wiem, w UPPL czy Interi. Mianowicie ja czytam, Putin będzie rządził, Putin wygrał wybory, będzie rządził do 2036 roku. Ja tak o tym myślę, kurde, tam 12-letnią kadencję wprowadził Putin, a to się po prostu okazało, że kadencja jest 6-letnia, ale Putin sobie przedłużył o 2 kadencje, a dla redaktora, skąd on chyba słusznie, było oczywiste, że za 6 lat oczywiście też wygra wybory. Więc...
Chyba, że go ktoś odstrzeli, bo to jest jedyna metoda tam. Zresztą to było jedynym takim przykładem, który zakłamywał tę historię, to był Chruszczow, prawda, który pozwolił sobie stracić władzę, a nie stracić życia. To był jedyny taki przykład, zresztą anegdotyczne to było na tym, w tym rejonie świata. To było anegdotyczne takie coś, jak go wywalali z tej. Jego wywalali mniej więcej tak, jak właśnie było w telewizji polskiej, tak? Że w sensie nagle wszyscy zaczęli się od niego odwracać, on tam wrócił z tej Ameryki, z tej zagranicy nam przyjechał i tam nagle z nim nikt nie chciał gadać na tym jego komitecie centralnym i tak dalej, nie? I wszyscy potem powiedzieli, dobra, to jedź na wczasy, tam odpocznij. On pojechał na te wczasy, już wiedział, że oczywiście co się święci, ale tam spodziewał się, że go zatłuką, a tu nagle ktoś zadzwonił do niego, tam przyjechali tam do niego ludzie i powiedzieli, że no niestety tutaj już inni się ten, już ty jesteś nie najlepiej, nie? Że już nie. I on spodziewając się, że go zastrzelą, czy coś tam zadławi się ością, albo jakieś takie rzeczy. I żona jego mówi, że kurczę, zobacz jak cię potraktowali i tak dalej, a on na to odpowiedział. Podobno są na to nawet jakieś dokumenty, ale tam, bo to podobno powiedział przy jakichś ludziach, mówi, widzisz, właśnie dlatego, że ja zrobiłem coś dobrego w tej Rosji, że oni mogli mnie odsunąć już dzisiaj normalnie od władzy, nie zabijając, nie? Że jakby mogli, że to było największe osiągnięcie jego kadencji, że po prostu w Rosji taka zmiana aż zaszła, że nie trzeba było zabić po prostu kogoś albo sam nie musiał umrzeć, żeby dostąpiło tej zmiany. No ale to już dawno wróciliśmy chyba z tej podróży. Już się dawno zmieniło takie coś. Natomiast ja ci powiem, że ja chciałem o tym powiedzieć, dlatego że dwa powody miały, dwie rzeczy, które chciałem zasygnalizować, że mnie zdziwiły w ogóle w tych wyborach. Pierwsze i takie najoczywistsze dla mnie, że po cholerę Putinowi były 3-dniowe te wybory, czy tam 2-dniowe, po cholerę w ogóle, nie? Że tam tylko się pojawiały te incydenty tak zwane, tam ktoś wlał farbę do urny z głosami, ktoś podpalił tą taką kabinę wyborczą, gdzieś tam ktoś się spalił gdzieś na Czukotce i tak dalej. Tam dochodziło do walk jakichś różnych i tak dalej. Przez 2 dni, rozumiesz, przecież co za różnica, skoro i tak wiadomo, że było tam poukładane to wszystko. Po co mu to było, że tylko dłużej można było gadać, pokazywać, bo wiesz, to wiadomo, że jak telewizja czegoś nie pokaże, to nie istnieje, ale gdzieś tam, w tym w okolicach, no to przecież wiadomo było, bo się dowiadywali, że nagle spłonął lokal wyborczy, nie? I tak się zastanawiałem, po co to jemu było, a po drugie, też właśnie nad tymi 80%, nad 87% się zastanawiałem, Jak to się w takich satrapiach załatwia, że mimo tych wszystkich internetów, że jak mówiliśmy, że jest ten internet, że jest ta wolność taka, wiesz, że teraz nie da nam się już zatkać ust. I to jest też nauka dla nas, dla całego świata, że mamy takie złudne wrażenie, i to chciałem powiedzieć, mam takie złudne wrażenie, że my mamy dostęp do internetu, że ten internet ma z kolei dostęp do jakichś X-ów czy do Facebooków, że każdy może teraz sobie zrobić stronę z własną agencją informacyjną, że czytajcie tylko mnie, bo ja wam powiem samą prawdę. Po czym się okazuje, że w bardzo zinformatyzowanym społeczeństwie, jakim jest Rosja, przynajmniej w tych miastach, to naprawdę jest dużo. Można dalej na bezczela robić takie numery typu 87% i po prostu tak jest i robimy, nie? I tu nic nie wybuchło.
Znaczy, wiesz, chyba jednak Putin to pewnie było przemyślane, skutecznie zastraszył, bo tam jednak no, kilkunastu ludzi wyleciało przez okno. Niewygodnych. Ja nie znam, nie śledziłem tego tak uważnie, wiem, że kilku polityków wyleciało przez okno. Przypuszczam,
w biznesie też kilka osób, kilka osób
w mediach wypadło przez okno, w związku z tym no, przekaz poszedł jasny, no, jeżeli będziesz tam nie, jakoś fikał czy kwestionował prawdy głoszone w mediach oficjalnych, to możesz wylecieć przez okno, no i część osób też przypuszczam, tych jakichś tam oddolnych, co tam tworzą jakieś popularne youtuberskie kanały czy coś, no może jeden wyleciał przez okno, no i ci wszyscy, no bo dobra, no może Heniu, no tam Siergiej, no może jednak byś no trochę złagodził przynajmniej ten przekaz.
Zluzuj gumę, tak jest, zluzuj gumę. No.
Jednak nie chcę, żebyś wyleciał.
Ale mówię, to jest taka nauka dla nas wszystkich, nie? Ja dlatego chciałem o tym powiedzieć, to jest taka nauka dla nas wszystkich, że takie taka wiara w sam fakt, że jest coś jakiś internet, że coś tam, że to nas ochroni przed dezinformacją, czy przed wprowadzaniem w błąd i tak dalej, to jest złudne. To jest po prostu złudna taka nasza nadzieja. My jesteśmy w tym Europie, w tym zachodnim świecie utrzymani w takim, wierzymy za bardzo, że to dzięki czemu zresztą taka Rosja, czy inne na przykład holdingi różne, które są, które mają jakieś tam sprawy konkretne do załatwienia, łatwo się tym posługują, oni są lepsi od nas w tym. No, my możemy sobie, my budujemy opinie sobie swoje w oparciu właśnie o jakąś taką wiedzę, którą dostajemy skądś, a ta wiedza wcale nie jest taka wolna i wcale nie jest taka niewinna, jakby nam się chciało, jakbyśmy chcieli, żeby.
No jeszcze jedno, warto jednak pamiętać, że te media, że tak powiem, nietradycyjne, czy jakieś tam blogi, jakieś takie programy, jak nasz nawet, że tego typu rzeczy też jednak są jakoś zlokalizowane, nawet jeżeli nie są w rzeczywistości realnej, tak zwanej to IP, można łatwo dojść, więc jeżeli ktoś nie chce, nie wiem, biegać po knajpkach internetowych, gdzie też pewnie nazwisko trzeba wpisać, czy przemieszczać się, kombinować, znać się na informatyce, no to generalnie rzecz biorąc, zdarzało się, że ktoś z domu nagrywał i po IP policja, jakieś służby dotarły do niego, nawet nie zabiły, tylko skopały raz, drugi.
Tak, no i ci ludzie się też obawiają, na przykład wiesz, wśród tych ludzi nagle, którzy zmieniają opinię i tak dalej, ich fani za nimi, to się dzieje, to jest manipulacja na dużą skalę. Ja nie chcę oczywiście mówić, że tutaj wiecie, że nie ma co ufać nikomu i tak dalej, tylko mówię o tym, żebyśmy po prostu byli bardziej krytyczni w stosunku do tego, co się ukazuje i jak łatwo nam zjedzą. Akurat Rosja miała to, że tam po prostu poszli, pamiętacie, że Putin był na początku przecież w cudzysłowie, no ale jednak demokratą, że on taki cywilizował ten świat, przecież Rosja dla niego to była taka cywilizacyjna, ten Miedwiediew potem jeszcze bardziej był otwarty na świat i tak dalej, a to wszystko się w tym czasie się ugniatało, nie? Ta budowanie tej opinii się robiło te podprogowe, te sytuacje i no tak po prostu, to chciałem też zwrócić na ten aspekt.
A teraz Miedwiediew stał się takim, chociaż dawno go nie słyszałem, ale stał się takim trochę przed paru miesięcy, takim, ja bym powiedział, takim despotycznym śmieszkiem. Czyli on jest od takich bonmotów tam typu, że właśnie haha, to co byście chcieli, że to, że chyba w ciągu miesiąca to możemy podbić od Warszawy po Lizbonę. Haha.
I to takie właśnie takie. Albo haha, wiecie, że mamy atomówkę, haha, wiecie, że jak nacisnę, to haha, będzie to takie rzeczy, nie? Albo na przykład mówi, że Polacy to nie jest żaden naród, bo to przecież to jakaś jestem. Tak się wypowiada, że Finlandia, to co to za Finlandia? To wódka dobra jest, a resztę to nie ma. I on tak mówi, tak faktycznie, a przypominam, że on był właśnie promowany jako prezydent, bo był premierem. Najpierw był premierem, tak. Zresztą oni się fajnie dobrali z Putinem, bo oni są podobnych gabarytów, bo obaj nie są, wiesz, tacy duży i tak dalej, a ten Miedwiediew jeszcze taki mniejszy był, trochę od tego. W ogóle w jakim kraju, w ogóle zobaczcie, jak to jest kraj, nie? Pamiętajmy, że tam, znaczy kraj, że tam był Miedwiediew, był premierem, prezydentem był Putin. W pewnym momencie się okazało, że kończy mu się ta druga kadencja i on nie może być na trzecią, trzecia, że nie może być na tą. No to oni mówili, i jeszcze wtedy nie mieli tych praw, rozumiecie, takich tych, nie byli jeszcze wtedy, naprawdę, zobaczcie, że tak dzisiaj to on potem już się nie obcyndalał, potem on wymyślił po prostu prawo, dobra, mogę być ile chcę, ale tamtą konstytucję, jak zmieniał, jak, że tam religia będzie obowiązująca, przecież on to wprowadził i koniec. Ale wtedy jeszcze, zobaczcie, jak to niedawno w sumie, jak to właśnie się przesuwają te granice, że on jeszcze szanował na przykład to prawo, że jest jakoś zapisane, to on go nie zmienił. Jeszcze jak był prezydentem, tylko mówi, kurczę, no dobra, to zrobimy tak. Miedi, ty będziesz teraz prezydentem, a ja będę premierem. I naprawdę się tak mieniali. To teraz ktoś, my zapominamy o tym, ale oni naprawdę się mieniali tak. Zrobili na ten, ale tylko na jedną kadencję, nie? Jedną kadencję. Kto tam kogo za łeb trzymał? Jak wyglądało to trzymanie, żeby się Miedwiediew nie urwał na, bo tam w Rosji panuje, jest ustrój prezydencki, tam naprawdę premier nie dużo może. Premier jest dysponentem woli, znaczy jakby narzędziem w roli w prezydenta. Jak to zrobili, żeby ten Miedwiediew się nie urwał ze smyczy jako prezydent? Jakie tam były mechanizmy? Czy nad nim stał faktycznie jakiś koleżka z pistoletem cały czas? Czy on miał takiego, na przykład w żyłę miał wgrany, jak w filmach szpiegowskich, jakiś taki ten zastawka na przykład, nie? Że mogli mu w każdej chwili tak pyk pilotem i się rozstępuje. Jak w Bondach, nie? Takie były takie sytuacje. No bo coś zrobili, coś niesamowitego. Skończyła się kadencja, to prezydent Miedwiediew był na czele komitetu wyborczego Putina, jak na premiera, jak na prezydenta wybierali. Ja w dole po prostu na maksa poszli już. I oni to robili, nie? I gra muzyka.
No i teraz już do 2036, a kto wie, może Putin wtedy w najnowsze osiągnięcia technologii będzie odmłodzony Putin o 20 lat na kolejne 20 lat.
Wydaje mi się, że będzie jego mózg. Jego mózg będzie taki, wiesz, a może go wstawią w ciało Lenina, który jest wiecznie żywy i tak dalej, bo i wstawią mu tamten, jeszcze albo ożywią tego Lenina, to dopiero będzie. No to lecimy następny dzień. No i się dzieje, oczywiście, bo my tam mówimy, oczywiście na świecie tam wojna jest jakaś i tak dalej, w Polsce też wybuchła wojna, tylko że nie polsko-polska, znaczy prawdziwa wojna polsko-polska, bo zaczęli się tłuc ze sobą prawdziwo Polacy z prawdziwo Polakami, nie? I po raz pierwszy my mogliśmy jako lewacy tak usiąść z boku, nie? I tak patrzeć. No i ty, ale mu to nie było, no. Opowiedz, Pietryk, o co to chodzi.
Tak, ja muszę powiedzieć, że było to o tyle sympatyczne, tak jak powiedziałeś, bo zazwyczaj no to tam właśnie no to prawica mówi ostatnio, że bierzemy popcorn tam i oglądamy scenariusz, jak tam się walą w tym rządzie, a rzeczywiście ta prawica do niedawna rządząca jest na skraju trochę rozpadu i najśmieszniejsze jest to, że Patryk Jaki uderzył no, w takich bonzów jak Morawiecki i Duda. Mówię najlepsze, ponieważ Patryk Jaki, no nie chcę tutaj jakichś teorii mówiących o tym, że głupota z twarzy bije, ale w Patryku Jakim jest coś takiego, że on, jakaś taka głupota jest na nim wypisana, że on też głupio gada, żeby nie mówić, więc ja nie mówię, że to z urody głupota, z jego słów wynika głupota, tylko on całym sobą tak głupio gada i on nawet akcentuje w jakiś taki głupi sposób, więc ten jego atak na Morawieckiego i Dudę, znaczy generalnie on był jakby strasznie głupio sformułowany, chociaż jako osoba, która tam w kącie je ten popcorn i sobie ogląda, to znaczy merytorycznie on miał rację, znaczy z perspektywy prawicy, bo on oskarżył Morawieckiego i Dudę, że oni przyklepywali te wszystkie tam zielone łady, że ulegali Unii Europejskiej, że tam jedno mówili w Polsce, a drugie mówili w Unii Europejskiej. Że tak
jak to określił? No przecież ktoś te dziadostwa przyklepywał. Tak on
powiedział. Można już było ten TVN zlikwidować i się pan prezydent cofnął, że to w ogóle jakiś spisek, że to w ogóle jest, że już mogliśmy, już mogłoby nie być tego TVN-u i trzeba o tym pamiętać, że to pan...
Europy już by nie było, gdybyśmy tam zawetowali przecież tam.
No i generalnie pan Patryk Jaki się przedstawił jako taki, no taki, że tak powiem, pisior konsekwentny. No co, mówię, że w pewnym sensie nie ma żadnych
szacun.
Szacun, że likwidujemy TVN, wychodzimy z Unii Europejskiej, tam ekologia to zero, w ogóle zero, znaczy żadnych programów unijnych. Jak Unia nie chce, coś tam się nie zgadza, to po prostu powiedzieć Unii, no to wal się Unia, nie? Konsekwentnie na każdym polu, żadnych
kompromisów. Ale to, że on, znaczy z jego punktu widzenia, że on nie mówił po raz pierwszy o tym, że coś do Unii ma jakieś pretensje.
Tak, to prawda.
Przerzucił, że pretensje ma do dziadowskich tych przedstawicieli Polski, którzy się zgadzali na dziadostwa różne sytuacje i że należy to w ogóle jakoś tam scharatać. No i fajnie przy tym popcornie było, jak tam Dworczyk wyskoczył, mówi, że to są pasożyty, rozumiecie, bo Dworczyk wyskoczył i stwierdził, że układ między Solidarną, suwerenną Polską a PiS-em jest układem pasożytniczym, że skoro tak jakiemu jest źle, to co oni robią cały czas w tej Zjednoczonej Prawicy? Niech spadają. Na co Czarnek wyskoczył, z drugiego boiska tam wyskoczył i mówi, jeżeli ktoś chce wyrzucić suwerenną Polskę, to ja idę z nimi. No, on wszyscy tam zagrał, nie? No to Jojo wyskoczył i mówi, ludzie, kurde, przestańcie się kłócić, nie? Coś tam, po co te swary głupie i tak wszyscy wylądujemy w dupie. Przejdźcie i przestańcie krzyczeć na korytarzu, wejdźcie do domu, do mieszkania. I uważaj ty, wczoraj Kowalski, ostoja spokoju, Lelija, spokoju, kwintesencja jogi po prostu w polityce, on stwierdził, że on apeluje też do kolegów i koleżanek z prawicy, żeby powściągnęli swoje emocje i żeby przystąpili do konstruktywnych rozmów, prawie jak Hołownia o aborcji. Rozumiesz, że trzeba znaleźć przestrzeń dialogu. Tym się zajmijmy, nie? Teraz, żeby to wszystko było, żeby ratować resztki Rzeczpospolitej. Ja słucham, kurwa, mówię.
Po Januszu bym się nie spodziewał takich.
Ty, ale i Janusz, i Jojo, dwóch, kurczę, rozumiesz, chodzące łagodności. Misie pluszowe po prostu takich. Ale pierwszy raz tak to wyszło, bo tak to już my tak zapominamy, ale było już coś takiego, nie? Bo były miękiszony, prawda? Były te takie sytuacje. To Ziobro, co tam powiedział o tym Morawieckim, nie? Ale teraz to było takie fajne, mi się wydaje. I zobacz, że nic z tego nie wyniknie, nie? Wszyscy razem jest albo nie.
Chociaż jedno, co wyniknie jednak i stąd ta też ostra reakcja na słowa Jakiego, bo to nie chodziło tylko o to, że on tam oskarżył Dudę i Morawieckiego jakieś tam szkodliwe działania, ale też wydaje mi się, i tu trochę mieli racji, że Jaki o tyle wsparł obecny rząd, że on, no można powiedzieć, że ściągnął z tego piedestału liderów Zjednoczonej Prawicy, no bo za rządów PiS-u, no to tam Dudzie, Kaczyńskiemu, Morawieckiemu to nikt nie podskoczy, nie? No a teraz takie właśnie, weź ty Duda, Morawiecki, w ogóle Tuska pieski w zasadzie, nie? No to jednak jest, chociaż warto też zauważyć, że nie zaatakował Kaczyńskiego, więc to może też było takie teraz, kto pierwszy do Kaczyńskiego, i ten Kaczyński chce usiąść i mówi, no ten Patryk, no może coś tu wtedy, wiesz, Patryk, chodź tutaj na audiencję do mnie we wtorek, to mi to wyjaśnisz szczegółowo, to ja ocenię swoim okiem tam dokładnie. Może to ten,
ale coś w tym jest, wiesz, coś w tym jest, Piotrek, bo w tym sensie coś w tym jest, że jak oni się muszą od nowa, oni musieli odpowiedzieć, PiS musi odpowiedzieć sobie, zredefiniować swoje tam, znaczy jak to się mówi, przegrupować, nie? Do konkretnego ataku. Teraz w tej samorządowej to jeszcze nie dadzą rady z pełnym impetem ruszyć. Widać tam chaos straszny, nie? Tam chowanie logo, potem nie chowanie, potem jedni są z tym, PiSie nie są. To widać, że tak trochę nie ten. Ale za chwileczkę będą te europejskie, w których wystartuje całe grono takich pierwszoplanowych nazwisk w tym, bo będą chcieli to zrobić. To jest zresztą też oszustwo. To wynika naprawdę, to jest ta słaba strona wyborów niejednomandatowych. Ja nie jestem za całkowitym jednomandatowym tam takim tym, ale to jest, zobaczcie, coś strasznego. Tak naprawdę, jak głosujesz na listę i zobaczcie teraz z Platformy, to ja wiem, Arłukowicz, tam ileś osób też będzie kandydowało teraz do wyborów Europarlamentu. W związku z czym do Sejmu wejdą inne osoby niż te, które wygrały, bo wejdą następne z listy po prostu. No, to jest nieuczciwe trochę, moim zdaniem, chociaż no, każdy wie, jak jest, przynajmniej to jest transparentne, tak? Że wiadomo, że tak może być. No, więc z tego punktu widzenia to nie jest jakoś tam wbrew całkowicie demokracji, no ale jest tym to trochę nieprzyzwoitego, trochę, prawda? I oni tam będą musieli coś zrobić, potem będą te następne prezydenckie, parlamentarne, muszą się jakoś zdefiniować, muszą jakoś coś. I zobacz, i oni naprawdę mają, moim zdaniem, nawet w tych ich elektoracie, jest trochę problemu, bo takiego Błaszczaka na przykład, który wychodzi teraz, jak tamci na spokojnie, taki Tomczyk, czy tamten drugi, tak na spokojnie punktują, nie? Nawet. Po prostu mówią, to spierdzielił, że tutaj, że na przykład teraz mu wyciągnęli, że on dokładnie miał wszystkie dane o tym, co to leci do nas, prawda? Ta rakieta, co leci. To on się głupio tłumaczy, ale nie było napisane, że rakieta. Było napisane i on naprawdę tak gada, nie? Ja tak słucham, wiesz, jak dziecko w piaskownicy. Ale taki Kantak, czy Jaki, czy ktokolwiek, kto tam czuje, on widzi, że to jest jedyny moment na pozbycie się tych starych dziadków, nie? Tego przybocznych, tych wszystkich, bo mogą ich wykosić rękami Tuska trochę, bo którzy im pokazują, że to było złe po prostu. No to było, nie działaliście. Myśmy przegrali przez was. Wiesz, o co chodzi, że nie tyle Tusk był dobry, co wy po prostu spieprzyliście sprawę. Może to o to chodzi, w ten sposób może chcą, tylko się przejedzie, mi się wydaje, ci młodzi się przejadą, bo Tusk, bo Kaczor jednak jest, wiesz, no gdzie? Mariusza by poruszył, no. Mariusza, Błaszczaka, Mariusza. Mariusz, widać, Mariusz przepuścił kontratak, prawda, bo on cały czas w mediach jest, Mariusz Błaszczak. Kontratak przeprowadza, tak pokazuje się właśnie, że jest taki wygadany i tak dalej. No, może to i ten, ale to chyba o nich nie ma co gadać dalej, nie? Co, Piotruś? To tak, może teraz zrobimy sobie piosenkową przerwę, a po piosence wrócimy już do tygodnia, kolejny dzień, czyli wtorek już, zaczniemy wtorek już po piosence.
Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami.
I znowu wybuchło. Powiem wam, dlaczego nie ma zajawek. Wam powiem, bo uważajcie bardzo, jeżeli macie swoje ulubione audycje w Resecie. Chodzi o to, że tam będą niewielkie przesunięcia właśnie tutaj. Ten jest nowy program, powstaje, tak, który będzie codziennie. Piotrek będzie go też prowadził. Powiedz, Piotrze, o tym nowym cyklu.
Jest coś takiego jak codziennik Resetu, czyli codziennie o 20:30 ma być taka krótka dyskusja czy omówienie jakiegoś bardzo ważnego, bieżącego tematu, więc właśnie no taki codziennik, czyli taka szybka setka z omówieniem, że tak powiem. Czyli na przykład jeżeli Uścińska, nie wiem, będzie zamknięta do więzienia o 17, to ja o 20:30 na szybko tam zrobię rozmowę, że dlaczego Uścińską zatrzymała ABW, CB albo ktoś tam jeszcze, albo jeżeli zdymisjonowany będzie, nie wiem, Hołownia w trybie pilnym, albo jeżeli Tusk zostanie szefem Komisji Europejskiej, nagle z dnia na dzień zrezygnuje z funkcji premiera. No jakieś takie newsy jakby były, no to wtedy byłaby taka szybka reakcja. Więc chodzi o taki jakby dziennikarski, szybka reakcja na ważne wydarzenie codziennie. Ja mam akurat prowadzić w poniedziałki o 20:30, stąd między innymi mój reset, mój czas na związki ma być o 18:30, żeby były 2 godziny i kończyły się o 20:30.
No to teraz wiecie wszystko, ale z tego też wynika właśnie kilka innych zmian w ramówce, przesunięcia właśnie o te pół godziny czasami, więc obserwujcie, oczywiście zapraszamy na stronę resetobywatelski.pl, tam na bieżąco na pewno będzie to wszystko informowane, bo żebyście nie stracili jakieś tam pół godziny swojego ulubionego programu. Przy okazji przypominam, że w najbliższą środę Piotrek o 18:30 ma swój program Czas na Związki. Jak zwykle przedstawię nas, to jest właśnie Piotrek Szumlewicz. Powiedziałem o jego programie, ale też przypomnę, że jest członkiem, założycielem i przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. To Piotrka tam można z kolei na za.org.pl. Dobrze powiedziałem, tak? Tam możecie Piotrka znaleźć. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i ja z kolei na swoim kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na YouTubie prowadzę audycję codziennie rano od 10 na żywo. A wspólnie prowadzimy, oczywiście, Boom, tydzień zleciał i jako się rzekło, przechodzimy do wtorku i to jest ulubiony temat Piotrka chyba ostatnio, bo Piotrek o tym informował z taką Musko X informował o tym na bieżąco, jak się wreszcie zaczęła odbywać. Można powiedzieć, jedni mówią wreszcie, drudzy mówią oczywiście, że to jest niezgodnie tam z przepisami jakimiś i tak dalej, ale nareszcie robi się porządek z sędziami, tymi sędziami, którzy są ewidentnie łamali przyzwoitość po prostu, prawda? Tam teraz odchodzą Radzik, Schab, ale moim zdaniem też jest chyba takie widowiskowo i w ogóle to chyba jest takie efektowne jest to, że odsunęli również wreszcie tego Nawackiego, który słynął z między innymi zdarcia uchwał swoich kolegów, którzy na przykład, to nie chodziło nawet o jakiś dokument, tylko chodziło o to, że piszą do niego, jego koledzy podwładni piszą jakieś pismo związane, no wiedzą co robią, bo są sędziami, to wiedzieli, a on na ich oczach i na oczach kamery i w ogóle wszystko tamten darł takie dokumenty, powiedział, mam was w dupie po prostu, powiedział, nie? Piotruś, kilka słów o tym?
Tak, znaczy ja tak akcentuję te sprawy Radzikowsko-Schabo-Nawackie, dlatego że znaczy ja nie lubię takich jakichś górnolotnych określeń, ale moim zdaniem to rzeczywiście byli, są bardzo źli, tacy wstrętni ludzie. Ja mówię teraz o ich działaniu publicznym oczywiście.
Tacy obrzydliwi w tym wszystkim.
Tak, ale taka bezinteresowna chęć krzywdzenia i taka widać zaciekłość tym straszna, bo to też są ludzie, którzy prześladowali tych sędziów, że tak powiem, po drugiej stronie. I to tak chamsko z tym Juszczyszynem na przykład, czy Żurkiem, to właśnie oni stali za tymi wszystkimi praktykami. Wielu tych sędziów już tam, że tak powiem, przetrzepali, akurat Juszczyszyn, Żurek czy Tuleja, to są najbardziej znane przykłady tych sędziów. Natomiast to jest takie, znaczy dla mnie to jest też ważne, bo mało kto na to zwraca uwagę, nawet z Tuleją rozmawiałem osobiście i ja mu powiedziałem, że no, ja lubię o tobie pisać, dlatego że uważam, że jakby jest to też dla mnie ważny przykład łamania praw pracowniczych i na przykład mnie oburzało to, że na przykład Solidarność, to nie chodziło tylko, że tam Solidarność miała w nosie praworządność, tak? Ale że Solidarność miała w nosie również ten wymiar taki właśnie łamania praw pracowniczych, bo wobec Tulei czy Żurka, czy Juszczyszyna łamano ich podstawowe prawa pracownicze, też i Tuleja sam nawet powiedział.
Już nie wiem, była ich polityczna jakakolwiek afiliacja, nie?
Tak, dokładnie, że chodzi o prawo pracownicze, tam było mnóstwo paragrafów w kodeksie.
Witamy Jezusa na naszym czacie oczywiście.
No, witamy Jezusa, tak. Więc tych trzech panów, ten Radzik, Schab, Nawacki, to jest dla mnie takie żywe wcielenie takiego bezprawia i takiej buty bezprawia związane z krzywdą konkretnych ludzi, bo ja to zawsze mówię i też mówię i w sądach i medialnie, że w ogóle wyrzucenie człowieka z pracy, do której ten człowiek jest z pracy przywiązany, jakiejś dyscyplinarki, to jest potworny stres, upokorzenie. Jednak mimo wszystko to jest też tak działa, że niby tam mówili, że tam nie wiem, ten Żurek czy Tuleja to bohaterowie tam w TVN-ie, ale w środowisku sędziowskim, no to jak w każdym zresztą, no boją się, więc tam jednak tak jak mówiliśmy o tym TVP, część nie poda ręki, część się odwróci, no wiesz stary, no może spotkajmy się dziś, bo wiesz, no sam rozumiesz, no ja cię lubię, nie, ale... No ale jednak no jesteś ten zwolniony, no nie lubią cię z jakichś powodów. Co ja tu poradzę? No ja nie jestem władny, więc no, spotkajmy się, może wiesz, tu 3 kilometry stąd jest taka knajpa, to nikt tam nas nie zobaczy, nie? No tak to niestety też działa i tak działają właśnie zwolnienia dyscypliny. I o to chodziło też oczywiście, że na tych panów to my jednak uważajmy, nie? I ten Schab, Radzik, Nawacki to naprawdę były takie, no takie wcielenia takiego aparatu represji, takiego chamskiego naprawdę rodem, jakby jak Polacy tam się odwołują do historii, no to w PRL-u to wobec jakichś politycznych działaczy stosowano tego typu też represji i to bardzo boli. Więc to, że ten Radzik, oni tak na bezczela to prawo łamali, znaczy wyrok sądu, no jaki wyrok sądu? Mówi sędzia. Sędzia mówi, jaki wyrok sądu? A co ja się będę do prawa stosował? Mówi sędzia. I ja sobie myślę, ja pierdzielę po prostu, bo ci sędziowie, których wymieniłem, oni tam tych procesów wygrali po 15 po prostu. Tam najpierw wygrali, to później ten powiedział, ja nie będę przestrzegał tego procesu, a ten, no dobra, to ja składam kolejny wniosek o to, żeby się tak musiał, jeszcze tak razy dwa musiał. Znowu wygrywa ten tyle. No to 2-0, to idź się pochwal swojej mamie, nie? No i to, i oni tak dokładnie działali, więc to naprawdę są takie mroczne moim zdaniem postacie też i polskiego sądownictwa, no i mówię też jako związkowiec z perspektywy takiej pracowniczej, bo tak człowiek złożył ten wniosek, to też jest wysiłek, tam pieniądze i tak dalej, i wygrywa, i mówi, jest, wygrałem, a później, a wygrałeś, może chyba się pochwal znajomemu, dla mnie żeś wcale nie wygrał, wcale się nie przywracam do pracy, nie? No i tak człowiek wtedy już macha, no czyli wygrywam proces, no i tak nic się nie zmieniło, no więc bo tak naprawdę jest władza, która mówi spadaj, nie będziesz tutaj pracował. Więc to jest naprawdę takie szkodliwe bezprawie i przy okazji to naprawdę tacy podli ludzie, więc z tej perspektywy cieszę się, że oni tracą pracę. Zresztą oni akurat na tyle też są antypatyczni, że tak powiem, że tam te sądy, w których oni pracują, tam były nawet pisma, żeby ich jak najszybciej odwołać, czyli oni już tam sobie nagrabili nieźle. Oczywiście też element konformizmu, tak, nowa władza, nagle ci, którzy tam kiedyś im się kłaniali, teraz szybko bywali sądy.
Nie, nie, tu muszę, będę bronił tych sędziów, którzy tam byli i tych asesorów i tak dalej, ponieważ oni te pisma pisali również jak
no tak, było, prawda, tak, część tak.
To trzeba przyznać, że oni tam pisali o tym, że właśnie skargi tam były oficjalne, składane, nawet się nie bali podpisywać, niektórzy za to płacili, ale przypomnę, tak, ja oczywiście jestem złośliwą mędą, więc przypomnę, że Tuleja między innymi podpisywał zgody na użycie Pegasusa czy innych. I on mówi, i dzisiaj on tak rozbrajająco mówi, że nie wie, że czy wpisywał, czy nie.
Tak, nie to dziwne tłumaczenie, faktycznie.
To jest absurdalna sytuacja, bo nawet pani ta posłanka z PiS-u nawet mówiła o tym, że kurczę, że ona się dziwi tym, że może to jest jednak przyczynek, że to na przykład, że on już nawet nie atakowała Tulei, tylko mówiła o tym, że może to jest przyczynek do tego, żebyśmy też rozmawiali o tym, nie? Że my tak rozmawiamy o tych sędziach, jedni idą ze świecami za nimi, drudzy idą z motykami, żeby ich pozabijać, a generalnie unikamy wszyscy takiej rozmowy o samych konkretach, nie? Na przykład o tym, że faktycznie było tak, że większość tych jak nawet ta komisja do tego dojdzie, że na większość oni mieli jakieś podpisy sędziów i nie tylko ta komisja Pegasusa. I to nie byli tylko sędziowie typu właśnie Nawacki czy Schab czy inni tam tacy czynownicy, tylko że to po prostu jest taka procedura, która wymaga po prostu gdzieś wejścia. Z amerykańskich filmów to często możecie widzieć, jak tam w nocy biegną do jakiegoś sędziego, żeby im podpisał kwit na to, żeby można było wejść do jakiegoś tam domu, jakiegoś sprawcy. A tutaj się podpisuje i no i co podpisał ten Tuleja, nie? Tak można go zapytać. Dlaczego nie zadał pytań? Bo był w rutynie. Ja nie mówię, bo to on też pracował w systemie, jako rutyna po prostu. I on pracował w tej rutynie i podpisywał takie rzeczy prawdopodobnie i za poprzedniego rządu jeszcze tam, w sensie, że za poprzedniego Tuska pewnie też jakieś takie rzeczy podpisywał, że może byśmy się zaczęli domagać od sędziów tej realnej kontroli nad systemem tak naprawdę, nie? Waldek się tutaj domaga, żebyśmy go przywitali, bo witam, bo Chrystusa przywitałem, to lekka zazdrość, bo Waldek jest od razu drugi po Chrystusie, jak rozumiem. I jak Chrystusa przywitaliśmy, no to Waldka też trzeba przywitać. A zatem witamy, Waldku. Ty i Jezus, to jest już wypełnione tutaj jest ten limit. W ogóle tak, tak abstrahując od tego, o czym teraz mówiliśmy, to muszę powiedzieć, że ja niezmiennie i niezmiernie jestem zadziwiony, jak dorośli ludzie na czacie się tam coś obrażają jeden na drugiego i nie mogą ze sobą rozmawiać, na przykład nie mogą udawać, że tego kogoś nie ma. Nie? Ja przypominam wszystkim, że na czacie istnieje taka możliwość, że wyciszenia kogoś, kogo nie lubisz, nie? Na przykład jak tamten, to tam są takie trzy kropeczki, jak najedziesz na tego kogoś, tam na przykład, nie wiem, chcesz Jezusa wyciszyć, na przykład najedziesz tam, wycisz, nie? I po prostu nie będziesz go widział, nie? I wtedy można spokojnie. Tutaj niektórzy piszą, że rezygnują ze słuchania na przykład audycji, bo nie mogą znieść, jak ich tam na czacie ktoś postponuje, czy się czepia, to mnie to zadziwia zawsze. Przecież jesteśmy chyba tam dorośli ludzie, tak circa about, nie? To jedźmy w środę. Oto rolnicy, nasz ulubiony od już czasu temat, rolnicy, którzy blokują Polskę po raz kolejny. Muszę ci powiedzieć, Piotrze, jedną rzecz i ty się tam ustosunkujesz zaraz do tych innych wszystkich, ale muszę ci powiedzieć jedną. Moim zdaniem oni naprawdę uwierzyli w ten bełkot tamtej telewizji Republika i tych wszystkich prawicowców, konfederatów, że oni są jakąś tam, nie wiem, chciałem powiedzieć ariergardą, ale bo oni tam, że tyły już zabezpieczają, rozumiesz, że oni są ostatnią taką deską ratunku dla Polski jako takiej. I znowu wróciła sytuacja z lubelskim tym, jak to się tam, no, urzędem wojewódzkim w Lublinie. Pamiętasz tam, gdzie ten krzyż był, potem ten przeniósł krzyż, potem wyjął krzyż, potem powiesił go gdzie indziej, ten krzyż i tak przeprosił i tak dalej. Otóż słuchaj, teraz rolnicy już nie są, nie chcą już tylko, nie walczą o to, żeby nas nakarmić i żeby coś tam, tylko walczą o, jak się okazało, tworzą już takie partyzanckie oddziały do walki o nasze dusze. Tak, Piotrze, nie przesłyszałeś się, uwierzyli i na Lubelszczyźnie właśnie są takie oddziały, przyjechali do tamtejszego wojewody, naszego ulubieńca, przyjechali do tamtejszego wojewody, słuchaj, i się nawet nie obcyndalają w takiej, tej, na tej zielonej kamizelce mają napisane Polexit, żeby było jasne, bo przyjechali tym sfinansowanym ze środków Unii Europejskiej traktorem, Polexit, bo już traktor mają, to po cholerę. Oni, nie wiem, może część z nich myśli, że jak zakupiła taki traktor, to jak wyjdziemy z Unii, to nie będą musieli spłacać tego. Ja nie wiem, być może to jakieś takie są pomysły. Ale w każdym razie jest Polexit i przyjechali, uważaj, zawiesić krzyż w sali kolumnowej, że krzyż to jest ojczyzna nasza i gdzie jest krzyż? Można zaśpiewać piosenkę dawno, tak jak śpiewali, gdzie jest krzyż? Przyszli, wdarli się do urzędu wojewódzkiego z krzyżem i jeden pobiegł po wiertarkę, żeby przykręcić krzyż, rozumiesz, w tej sali kolumnowej, z którego tamten. Także ja mówię, oni naprawdę dostali pierdolca. Ja wierzę, że tam część jest tych słusznych jakichś tam wniosków i tak dalej. Tam ze słusznego tam buntu jakiegoś się wzięło, z niepokoju i tak dalej. Ale teraz, jeżeli to są takie rzeczy, że pokazuje mi Pospieszalski, Janek Pospieszalski na swoich tam mediach społecznościowych pokazuje młodych ludzi z flagami, wiesz, z krzyżem i polskim, że to są rolnicy i tak dalej, że tej siły się już nie da zatrzymać, no to ja już nie wiem, nie? Gdzie w tym wszystkim są te Zielone Łady, jakiekolwiek pretensje o jakąś Ukrainę, z której już nic nie przyjeżdża, bo całe zboże już jest przyjechane, teraz czekają dopiero na następny. Coś niesamowitego, ten krzyż mnie rozwalił, nie? W każdym razie.
To właśnie tak. No dobra, to czego wy chcecie? No tam nie wiem, coś z Zielonym Ładem. No ale przecież właśnie parlament przegłosował to, co się chcieli. No dobra, to z Ukrainą, no ale właśnie rząd przyjął to, co się chcieli. No dobra, to chcemy krzyży we wszystkich urzędach wojewódzkich. Bez tego nie przestaniemy protestować. No i ja mam w ogóle takie wrażenie, że sam jestem liderem wielu protestów, natomiast moim zdaniem ten proces rolników, to jest, ja nie pamiętam protestu, który aż tak, że tak powiem, interesy danej grupy społecznej tak bardzo rozbiegałyby się z jej postulatami. Ja już to mówiłem, ale to jest coraz bardziej w tym kierunku idzie, dlatego że no właściwie to, co oni chcieli, no to im zrealizowano w ogóle, chociaż uważam, że bez sensu, że zrealizowano, bo to w ogóle im nie pomoże, więc oni w ogóle jakoś błędnie diagnozują swoją rzeczywistość, a rząd wszedł do ich matriksa. No bo też rozmawiałem ostatnio z gościem, nawet TVP się mnie o to pytało i tam byłem z jakimś gościem, który jest profesor, który rozmawiał z tymi protestującymi, sam raczej jakby, no nie zgadza się z nimi chyba, ale z nimi sympatyzuje jakiś tam profesor. I on mówi, że starał się, jakby rozmawiał o tym Zielonym Ładzie, to nikt z nich nie wie w ogóle, co to jest Zielony Ład w ogóle. Właściwie nie wiedzą też nic o skutkach tego zboża z Ukrainy na polską gospodarkę. Więc generalnie rzecz biorąc, ktoś im jakąś sprzedał, jakąś opowieść, że ten Zielony Ład to w ogóle nie wiadomo, skąd się wziął. Ktoś go tam po prostu podrzucił nagle i trafił na te sztandary w ogóle jako właśnie jakiś symbol biurokracji unijnej, tam nie wiem, złej Unii, tam Berlina, Brukseli, właściwie to, co Kaczyński na co dzień tam straszył w kampanii wyborczej. Więc w ogóle gdzieś jakiś odjazd, to co z tym krzyżem pokazałeś, no to jest taki odjazd, można powiedzieć, że coś to już w ogóle z ich interesami, zero, po prostu zero związku. I tak jakby szukają, co ma być tych ich wątkiem przewodnim. Natomiast dla mnie rzeczywiście, i to przykre jest akurat, tam jeszcze może później chwilę o Hołowni pogadamy, ale też na przykład pod wpływem tego protestu, mnie akurat rozczarowuje, pomijając te inne też kwestie aborcji na przykład, że Hołownia też nagle przestał być taki ekologiczny jak był, że już teraz to nagle tak, no dobra, bez przesady, no bo w sumie to trzeba tutaj jakoś bardziej miękko, więc nawet tu się też rozmył i że właściwie cała scena polityczna jest zakładnikiem jakiegoś, no trochę kosmosu, jak mówię, bo tutaj nie ma właśnie dobrej diagnozy. Ja winię trochę ten rząd Tuska, że oni żadnej kampanii informacyjnej dla zwykłych obywateli nawet nie prowadzą, że o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, żeby nawet pokazać też tym protestującym rolnikom, a nawet jakby do rolników nie dotarło, do części społeczeństwa by dotarło i w ten sposób rząd by zyskał na przykład poparcie, że może jednak ci rolnicy trochę przesadzają, no bo faktycznie już jakaś taka pojawiła się w Polsce radykalnie antyunijna w ogóle. Nagle te antyunijne poglądy zaczęły odżywać, że już nie tylko Konfederacja, ale w sumie suwerenna Polska, 1/3 PiSu albo i połowa, jakieś takie właśnie ruchy na rzecz wyjścia Polski z Unii. No czy w ogóle moim zdaniem to jest jakieś, znaczy i szkodliwe dla Polski, niebezpieczne, a ani cholery nie pomoże tym rolnikom.
To faktycznie. Zobacz, jak to wyglądało. Nie? Jeden ma zieloną Solidarność, czyli tamten, a to oni już się nie opindalają w tańcu. Zobacz, krzyż, to jest Polska właśnie, nie? Kolej z krzyżem, z napisem Polexit i z takim atakiem, nie? Z taki gotowy do ataku. To taka Polska właśnie.
Taka no na międlara taka to jest też. Taka pozycja na międlara z tym krzyżem atakującym.
Tak. Ja wam powiem, że to jest o tyle przerażające, że zobaczcie, że przerażające. No mnie to nie przeraża, bo ale chodzi mi o to, że jest jakaś grupa, nagle się pojawia w tym wszystkim, jakaś grupa ludzi, która agresywnie chce narzucić wam ideologię jakiegoś Boga. Rozumiecie, że oni już idą, to jest chyba pierwszy raz od dawna, jest jakaś grupa społeczna, czy jakaś manifestacja i tak dalej, o wsadzenie Boga, rozumiesz, o sytuacji boskiej. To jest niesamowite. Ja kiedyś mówiłem, że do tego dojdzie w końcu, że ten Bóg stanie się kołem zamachowym jakiejś rewolty, prawda, bo się ludzie radykalizują w tych małych grupach, ale te małe grupy niestety będą, wiecie, jeżeli my dzisiaj możemy o tym mówić, jakby to nie wiązało się z takim jednoznacznym oburzeniem, jednoznacznym odrzuceniem przez społeczeństwo czegoś takiego, że ktoś może w imieniu Boga, rozumiecie, już teraz atakować urzędy publiczne i tak dalej, to znaczy, że to jest źle. Ci rolnicy, i rozumiecie, już z samego tego faktu powinno być wypierdzielać, bo to nie jest jeden przypadek, żeby było, bo Henryk pisze, co to za ciemnotę pokazujecie, a to jest jeden z przypadków, bo takich rzeczy się więcej zdarza w tych miejscach, do których nie trafia tam kamera, nie trafia, co jakiś czas czytamy, że tuwa się z tymi krzyżami, oni wyjeżdżają w jakimś tam proteście ekonomicznym, czysto ekonomicznym proteście. No mówmy się, że to nie jest jakaś kwestia ideologiczna, tylko ekonomiczna. I nagle mieszają do tego Boga, rozumiecie? I nagle się okazuje, że oni tak naprawdę już zapomnieli o tym Zielonym Ładzie i tak dalej. Ja to oczywiście śmieszy, bo jak patrzę na tego durnia, który wyskakuje i mówi, że problemem dla niego jest, że on będzie teraz, nie wiem, blokadę stosował, bo krzyżyka nie ma, rozumiesz, w jakiejś tam sytuacji. Ten krzyżyk, że on zawiesi, to co? To będzie lepiej. Może będzie tak jak w Holandii, gdzie biskup faktycznie się wypowiedział, prawda, że Bóg ich opuścił i to było dosyć, że Chrystus odwrócił głowę, on tak dokładnie to chyba tak powiedział, że Chrystus odwrócił głowę od Holandii, stąd takie bezeceństwa tam się dzieją. No mamy tu Chrystusa na czacie, może by coś odpowiedział, czy jak to jest z tym patrzeniem na tę Holandię, czy jeszcze tam pochyla tę głowę, czy nie, nad tym ludem holenderskim. Ale rozumiecie, ćwierć wieku XXI mija i to są te, i nagle wracamy do takiego czegoś, że chłopi, nie mówię w sensie, że ciemnota, że to wiejscy ludzie, czy coś tam, tylko że my wracamy do ruchów chłopskich, które wiecie, tam z Bogiem na te ruchy chłopskie, ja chcę przypomnieć, że były antykatolickie. Kurczę, dlaczego ten facet nie kojarzy, że ruchy chłopskie już w średniowieczu i później, jak powstawały ruchy chłopskie, one były wszystkie antykościelne. Nie było ani jednego prokościelnego buntu chłopskiego. we wszystkich buntach chłopskich ginęli bogole, i, ale najpierw księżole. Nie? Pieśni są w tradycji polskiego ruchu chłopskiego, jeszcze ze średniowiecza, pieśni są o tym, jak wyrzuca się, jak zabija się księdza. No. Ludzie, a ten tu teraz chodzi i będzie pokazywał krzyżyk, że on jest, to tak na marginesie zupełnie. Nie?
Wiesz, ale to jest też trochę tak, że oni biorą takie idee po to, żeby mieć coś, co sprawi, że i tak zawsze mogą powiedzieć, że się nie dogadaliśmy, nie? Bo w gruncie rzeczy właśnie moim zdaniem tu w ogóle wśród części tych negocjujących jakby oni nie mają żadnych postulatów, znaczy czego oni by nie dostali, to i tak się nie zgodzą, więc w ogóle, dlatego ja bym na miejscu Tuska chyba powiedział, dobra, spadajcie, kończę rozmowę, nie? W ogóle nie ma o czym gadać.
To jest coraz bardziej kuriozalne, nie? To jest coraz bardziej kuriozalne. Oni jest... Gdzie nie pójdziesz na jakąś tą, jak pokazują tam, nie? Chodzą po tych manifestacjach, nie po tych manifestacjach, tylko po tych blokadach, to każdy mówi co innego. Jak to mówią w polskiej przestrzeni przysłowiowej, każdy chuj na swój strój. Wszędzie ze sobą coś, tam nie ma jakiejś, mało tego, coraz bardziej jakieś kuriozalne właśnie, bo dochodzi już do tego wszystkiego, jakieś pojedyncze sygnały są gdzieś na przykład też w Małopolsce, gdzieś tam stali, nie? I przychodzi do nich ktoś, no i mówi, no ale przecież premier już tam obiecał to i tamto i tamto. Ale pan Władek z urzędu w gminie tam coś dalej jest panem Władkiem, nie? I zwolnić pana Władka. Kurde, rozumiesz? I teraz się okazuje, że nie można wyjechać za granicę, bo rozumiesz, pan Władek jest jakimś tam, nie wiem, bakałarzem w gminie, a pana Władka nie lubią tam akurat te trzy rodziny rolnicze. To jest coś niesamowitego, to jest powstała jakaś sytuacja, która jest, to jest jakaś sytuacja kuriozalna po prostu, nie?
Nie, też mi się tak wydaje właśnie. No i czego chcecie? Podwyżka 30%. Dobra! No to co, to podpisujemy porozumienie. Nie.
Ale pan Władek.
Tak, a dlaczego nie? Bo krzyża nie ma w urzędzie.
Tak, rozumiesz. I oni na przykład wchodzą w takie coś, będą nam układali, przyjeżdżają z jakiegoś ze wsi na przykład i mówią, że w mieście ma być krzyż, nie? A my na przykład jedziemy tam do miasta i możemy to na wieś powiedzieć, a u was ma być maszt 5G. Będziemy sobie tak ze sobą tak gadać, rozumiesz, takie rozmowy będą, nie? Że jak za trzy maszty 5G, sześć krzyży i dwa kościoły. Nie. Ale to jeszcze jabłonkę, że będziemy podatek na jabłka, że będzie większy. Dobra. To jak? To teraz tak, uruchamiamy 5G, ale poczekajcie. Ej, wróć gospodarzu. Bo już są prowadzone rozmowy na temat 6G. Kurde. Słuchajcie, to co my im damy teraz? Dobra. To teraz tak. Słuchajcie, gospodarzu. Kury, które będą w zasięgu masztu 6G, to ich jajka, do każdego jajka dopłacimy 30 groszy. W ramach opłaty tam. 50. Dobrze. No ale to po co się kłócisz, można tak powiedzieć takiemu rolnikowi, po co się kłócisz o te 50 czy 30, skoro według ciebie przecież kury się przestaną nieść. To co ci z tego? Rozumiesz? No i nagle takie rozmowy są. I tak jak tu słusznie Rafał Czaja napisał, więcej religii w szkołach. Więcej religii w szkołach, to będziemy mieli właśnie takie zachowania i takie argumenty będą padały, nie? Że po co strajkujesz, bo krzyża nie ma, nie? W urzędzie. Ja pindolę w ogóle. To jest po prostu jakieś koszmary nam się wydają. Coś też jeszcze do tych rolników, czy poza kopnięciem, wiecie, że już są śmiertelne ofiary, nie? Że już są tych sytuacji, nie?
Nie, no ja to tylko tak jak mówiłem, mnie martwi to, że w sumie władza ulega rolnikom, realizując ich postulaty, które niewiele mają wspólnego z ich sytuacją, więc po prostu uważam, że wprowadzają szkodliwe rozwiązania, które poza tym, że odchodzimy od jakiejkolwiek ekologii, której w ogóle w Polsce nie ma praktycznie, to w ogóle się nie przełoży na sytuację tych rolników, więc jest kompletnie bez sensu.
Zwłaszcza, że zaczęli głupio pierdzieć, nie? Bo wchodzą na jakieś zupełnie inne... Tak. Oni chociaż konsekwentnie mówili, tak jak mówiłeś o tym PiSie, o tym jakim, że jest konsekwentnie durniem, nie? Ale konsekwentnie. To żeby oni chociaż konsekwentnie, dobra, wyszliśmy po to, żeby walczyć z tym ładem, na przykład, żeby nie było czegoś i żeby skały srały, nie ruszymy się stąd, nie? no to nagle się okazuje, że z nudów czy coś, no bo to faktycznie jest tak, nie? Tam protestowałeś tam, czy coś, to wiesz, jak oni tam stoją ileś czasu na tym, na tych bezdrożach tam, czy na tych drogach, no to to nuda jest, nie? Ja mówię całkiem poważnie, teraz to sobie nie robię, tylko mówię poważnie, no tak stoją ileś czasu w tym samym gronie takim, nie? I tam przychodzą, gadają. Ja nie mówię, że piją wódkę, bo to niekoniecznie, nie trzeba pić wódki, żeby na głupi pomysł wpaść, rozumiecie? Ale tak stoją, no i wpadają na taki pomysł. Ty, chodź zawiesimy krzyż w urzędzie, nie? Albo zrobimy marsz po jakichś tam gminach, gdzie w szkołach nie ma krzyża, nie? Na podwórku. Idziemy, będziemy patrzeć, u kogo nie ma krzyża. I jadą, nie? To są absurdy. Jak z Waldkiem się przywitaliśmy, było witanie Waldka, no to Waldek tutaj teraz ma nas strofuje, żebyśmy nie robili sobie jaj z poważnej sprawy. Ja sobie tak zastanawiam, gdzie jest ta poważność tej sprawy, prawda? Czy w postaci krzyża w urzędzie wojewódzkiego, czy w koszulce Polexit, czy w czym, co jest tu poważnego takiego, nie? Jeżeli by, ja jeszcze powtórzę taką rzecz, jeżeli by rolnikom przeszkadzało, że w ich imieniu mówi facet, który ma na koszulce napisane Polexit, to by mu powiedzieli, nie jesteś naszym reprezentantem, albo by wypowiedzieli się po prostu. Ten facet to jest jakiś debil, nie chcemy. Ale to jest tak, że jak ksiądz idzie na czele jakiejś instytucji, czy jakiś ksiądz idzie z jakimś biskupem, o którym wie, że jest łowcą, że jest sprawcą tam pedofilii czy ukrywania i tak dalej. I on dalej za tym księdzem idzie, no to ja do tego księdza też szacunku nie mam. Rozumiesz? Tak samo do tych rolników, którzy wiedzą, że w ich imieniu wychodzą jacyś ludzie i krzyczą, że więcej krzyża, więcej krzyża, więcej krzyża, albo że Polexit, no to ja nie mam szacunku, bo koniec. No, oni wiedzą, co robią. Jeżeli ich nie, sami nie przegonili, tak jak sami nie przegonili gościa, który napisał, że panie Putin zajmie się tymi sprawami, sami go na taczce nie wywieźli stamtąd, no to to znaczy, że się zgadzają, skoro jechał ten traktor na ich czele. No. To więc ja nie mam powodu jakby tam wnikać i zastanawiać się, no tak, ale to tak czy siak i tak dalej. Nie wiem, co o tym sądzisz, Piotrze.
Nie, no znaczy... Jajcarzu. Ja o tyle tego nie rozumiem i dlatego sobie tego kpię, no bo jeżeli rzeczywiście, jak to niektórzy piszą, że sytuacja rolników jest trudna, no to okej. No to teraz rolniku, to co może pomóc w twojej sytuacji? On mówi zawieszenie krzyża w urzędzie. No to porządna władza mówi, nie, rolniku, może zróbmy tak, ja ciebie umówię tutaj na lekcję, no bo widziałem, że w liceum chyba musiałeś trochę przysypiać. Trochę ci powiem na temat związku między krzyżem i sytuacją z plonów, zarobkami rolników. Możemy o tym pogadać chętnie, ale o krzyżu nie rozmawiajmy, bo to w ogóle nie jeden temat. Jeżeli to jest twój cel, no to sorry, ale koniec twojego protestu, nie będziemy rozmawiać, nie mam nad czasu na takie pierdoły. No i tyle. I niestety to samo z tym Zielonym Ładem. Związek jest również luźny. No, rolniku, no sorry, ale to nie ma związku, że 5 lat temu wprowadziliśmy Zielony Ład i ty teraz protestujesz przeciwko temu. I ja dlatego jakby... Często popieram protesty społeczne, sam je organizuję, ale w tym przypadku to jest tak odjechane zupełnie cele w stosunku do realnych problemów, że muszę powiedzieć, że jestem zszokowany, tym bardziej, że na czele tego protestu stoją ludzie, którzy moim zdaniem nigdy nie zakończą tego protestu, nawet jakby dostali po 10 tysięcy złotych, dlatego że to jest PiS plus Konfederacja, plus jacyś panowie, którzy mają takie podejście do przyrody, do zwierząt, że no nie wyobrażam sobie, żeby część tego rządu miała to przyklepać. Może koło gdzieś jak przyklepie, no ale jak pani z Zielonych by to przeklepała, to byłby koniec partii Zielonych, no. Więc
jeszcze raz powiem, że to nie jest tak, że to jest jednostkowy przypadek, po pierwsze, to powiedzmy sobie, żeby to było jasne. Po drugie, na czele tych negocjatorów i tak dalej są ludzie, którzy jawnie się wypowiadają o tym, że Unia Europejska to zło. Po trzecie, ten protest rolników przybrał kuriozalne formy i taka jest, sam się ośmiesza, to sami się ośmieszają, sami robią sobie ten, nie chodzi o to. Pani Patrycja Powaga pisze tu do nas jako rolniczka, rolnik przez cały dzień pracuje, a tak mało zarabia, to po pierwsze. No jakoś ma czas na widocznie na miesięczne wakacje, też tak to samo. co nauczycielom się mówi, że nauczyciel ma fajną pracę, bo ma 2 miesiące wakacji. Po pierwsze, nie ma, pani Patrycjo, a po drugie, jakoś widać, że rolnicy teraz miesiąc spędzają na drogach i znakiem tego mają, nie pracują cały dzień, tylko z wyłączeniem na przykład miesiąca, tak? Że już mają miesiąc wakacji i można się zapytać, ile wakacji ma pani w Biedronce. Poza tym, pani Patrycjo, nie idźmy tą drogą, żeby zacząć mówić, kto więcej pracuje i komu się bardziej należy, bo wie pani korzysta na przykład z prądu i teraz zaczniemy gadać tym wierszem starym, tak, żeby pani mogła łomotać tam w tym zboże, no to musi ktoś nasypać węgla do kotła w elektrowni, a żeby ktoś miał siłę sypać węgiel w kotłowni, to ktoś musi w elektrowni, no to musi piekarz mu chleb zrobić. I tak możemy się tak zapultać w to do samego końca świata. Pani pisze też, że protestowali, tylko wtedy nikt o tym nie mówił. Otóż nie protestowali. Otóż jeżeli, ja jeszcze raz powtarzam, bo ja bardzo sobie cenię tych rolników, którzy w istocie protestowali. Ale to były osoby prywatne, a nie jako grupa społeczna. Żebyśmy też rozróżnili to, bo ja sobie strasznie cenię, ja wśród szyderców na przykład na kanale mam osoby, jakbyś się dzisiaj powiedział, osoby rolnicze, tak? Mam rolników i rolniczki, którzy żyją z tego i tak, i brali udział w dyskusjach o tym, robili masę dobrych rzeczy u siebie na wsi czy w miasteczkach, robili masę dobrych rzeczy, wspierali w ten czy w inny sposób, ale to byli oni, to byli prywatni, nie jako grupa społeczna. Jako grupa społeczna rolnicy, tak samo jak górnicy, nie wsparli żadnego z istotnych.
Poza tym, pani Patrycjo, to o to chodzi, że pani ma 50 hektarów i zarabia mniej niż 5000. Okej, tylko pytanie teraz, czy za to, że pani zarabia mniej niż 5000, odpowiada Zielony Ład i Ukraina, naprawdę? Czy to za to pani zdaniem odpowiada? To jest raz. A druga sprawa, no też jednak ważna, to, że pani zarabia mniej niż 5000, okej, przykro mi, ale ludzie, którzy zarabiają poniżej 5000, jest w Polsce parę milionów. I co w związku z tym? Nie słyszałem, żeby właściciel mikrosklepu, który na przykład któregoś miesiąca zarobił 1000 złotych, miał dopłatę od rządu kilkanaście tysięcy, tak? Więc to jest też pytanie o cele polskiego państwa. No ja nie mam nic przeciwko temu, żeby polskie państwo pomagało różnym grupom, ale akurat rolnikom pomaga. Unia Europejska pomaga straszliwie od lat, najwięcej w historii Polski. I dlatego mówię, że ten protest jest przestrzenny. Ja nie mówię, że wszystkim rolnikom żyje się fantastycznie, bo są biedni rolnicy też, chociaż akurat ich sytuacja w ostatnich latach się bardzo poprawiła. Mówię statystycznie oczywiście. No więc tu jest kilka wątków, natomiast to, że nagle ci rolnicy zaczęli jeszcze krzyża bronić, to już jest dla mnie w ogóle jakiś kosmos zupełnie.
No więc właśnie, pani Patrycjo, gdyby oni się skupili na tych swoich jakichś tam postulatach, pani Patrycjo, od tego, że krzyż zawiśnie w tym czy w innym urzędzie, pani podwyżki nie dostanie, no chyba, że właśnie ten Chrystus się bardziej z tej Holandii, prawda, zabierze dopłaty Holendrom i do Polski, jak zobaczą, o tu krzyży mamy tyle. Więc to też w tym jest rzecz. No, my o tym też mówimy właśnie, pani Patrycjo. Być może są jakieś fajne postulaty. Ja nie jestem fachowcem od rolnictwa, więc ja nie powiem, jakie są sposoby na to, żeby z 50 hektarów można było normalnie żyć. Ja nie wiem, nie znam się na tym, ale wiem, że pewnie coś można zrobić i że ja nie mam nawet centymetra niestety ziemi. Może tak przy okazji, pani Patrycjo, pani wygospodaruje jakieś tam 100 metrów, co? Ja bym sobie jakiegoś namiota postawił czy coś, jakby fajnie było na przyszłość. To tak żartuję, ale coś w tym jest. No nie, nikt pani nie życzy, żeby było źle. Tylko chodzi o to, żeby też nie mieszać systemów, że jeżeli pani z racji tego, że rolnicy na mało zarabiają, bezpośrednio tak po prostu na rękę, to nie jest powód, żeby ustawiać nam ideologicznie Polskę, tak? Żeby na przykład powiedzieć, że jakie lektury będą w szkole czytane, że czy krzyż będzie, czy półksiężyc będzie w jakimś urzędzie. A to chodzi, nie? Że jakby to nie jest ten powód, żeby tak robić. Tak mi się wydaje. Coś jeszcze, Piotruś, czy lecimy następny dzień?
Dalej lecimy.
No to jest twój temat, o Hołowni. Chciałeś mówić o Hołowni, proszę bardzo, pamiętaj tylko, że mamy 20 minut, a jeszcze powinniśmy powiedzieć o tych składkach zdrowotnych i tak dalej. Nie?
Bo chyba to można połączyć, bo Hołownia są nawet tutaj w przerwie programu rzuciłem okiem, że Hołownia ma swój pomysł na obniżenie składek dla przedsiębiorców, trochę inno.
No to najpierw powiedzmy, o co chodzi, tak, że w ogóle o tym, co chciałeś powiedzieć o Hołowni w ogóle.
Tak, nie? Znaczy o Hołowni chciałem powiedzieć, że no, historię kasowania tematu liberalizacji ustawy aborcyjnej, czy w ogóle dyskusji na ten temat znacie. Pan Hołownia, który mówił o tym, że nic nie będzie tam zamrażane, wszystko będzie odmrażane. No więc okazało się, że obietnica się skończyła, kiedy dramatycznie trudny i bolesny temat aborcji się pojawił, że to jest tak bolesny temat, że to no wybory, to nawet nie wypada o aborcji mówić, tak poważna kwestia jak
nie
wybory.
Nie ma przestrzeni dialogu.
Tak, przestrzeń dialogu się jakoś bardzo, chociaż chciałoby się powiedzieć, że akurat w kampanii wyborczej przestrzeń dialogu jest no bardzo otwarta, nawet medialnie, więc chciałoby się powiedzieć, że wręcz przeciwnie.
Ale nie ma odpowiednio twórczej i kreatywnej.
Tak, twórczej, kreatywnej, partia pana Hołowni jedna z drugą nie jest jakoś w stanie tej przestrzeni też zapewnić. No ale się okazało, że wbrew temu, co pan Hołownia powiedział, że teraz jednak coś tam warto zamrozić, co się nie koliduje z wyborami, znaczy co koliduje z wyborami, że nie wypada, to nie wypada aborcji, ale już na przykład kwestie dotyczące zwiększenia kwoty wolnej od podatku to można. Że to jest taki temat, który... No nie jest to wojna polsko-polska, w związku z tym o tym sobie możemy spokojnie i merytorycznie porozmawiać. I podobnie, jak już żebyśmy może ten temat włączyli, podobnie można porozmawiać o wysokości składki zdrowotnej. I co więcej, pan Hołownia w pewnym momencie, jak może pamiętacie, rzucił, że tą składką zdrowotną to on wręcz trochę uzależnia swoje być albo nie być w rządzie, wręcz tak jakoś machnął na całego, tak zasugerował. Moim zdaniem jakby to było kłamstwo, ale no chciał podkreślić, że to jest dla niego fundamentalnie ważny temat, żeby przedsiębiorcom obniżyć podatki łącznie. Jak mówię teraz, no, podatki razem ze składkami, tak? No i jak ten drugi temat włączając od razu tych właśnie składek zdrowotnych, bo dzisiaj nie mamy tak bardzo dużo czasu, więc może włączymy ten temat. Otóż z tymi składkami ja przyznam szczerze, mam pewien kłopot z tym tematem, bo ja przez sporo lat zawsze broniłem progresji podatkowej, krytykowałem pewne przywileje dla przedsiębiorców i zawsze wszyscy mnie za to krytykowali, łącznie z połową elektoratu lewicy. I partia Razem, która dzisiaj jakby używa podobnych, że to niesprawiedliwe, że to arbitralne, to moim zdaniem połowa elektoratu Razem ich krytykuje za to, że oni są fajni, ale akurat tutaj no to trzeba, dobra, wybaczymy im, nie? Bo to jest coś takiego w Polsce, że przedsiębiorcy to trochę jak rolnicy w pewnym sensie w debacie później, że trzeba ją obniżać.
Skór ziemi.
Nie, to trzeba w ogóle, oni powinni mieć w ogóle najlepiej, w ogóle nie płacić tam, nie wiem, ZUS-u, składki zdrowotnej, podatek to jakiś tam 3 razy mniejszy niż na etacie i wtedy będzie w sam raz. Ja byłem w ogóle, teraz ci opowiem, na takiej imprezie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Oni jakąś mają perwersję, że mnie zapraszają i jeszcze na dodatek mnie zapraszają do panelu jakiegoś tam miałem z tym, z warzechą o płacy minimalnej. Było to dosyć zabawne skoncentrowane. On w ogóle nie miał zielonego pojęcia o tej płacy minimalnej. Ci przedsiębiorcy tam zebrani to jest taka Kukizo Konfederacja PiS, czyli można być jakby to powiedzieć najgorsze, co jakby z mojej perspektywy największa opozycja w stosunku do mnie, jak chodzi o właśnie stosunek do gospodarki. Oni nienawidzą ZUS-u, podatków, oni uważają, że w ogóle nie powinno być tam kodeksu pracy specjalnie, że w ogóle nie powinno być płacy minimalnej. No duża część z nich tak uważa. Przynajmniej. No i tam był taki panel cały, ja w nim nie brałem akurat udziału, o tym, jaki ZUS jest zły. Że właśnie ten ZUS to w ogóle dobrowolny powinien być, że tam powinien, że państwo powinno za przedsiębiorców płacić właśnie ten ZUS od pierwszego dnia. Ja tak zaczynając z tym warzechą, jakby stwierdziłem, że jednym zdaniem skomentuję tą dyskusję o tym ZUS-ie. I mówię, no szanowni państwo, ja nie wiem, czy państwo uważają, tak jak część elektoratu PiS-u, że 500+ to jest wypłacane z pieniędzy rządowych, tudzież które rząd ma, no nie wiem, z nieba czy z kosmosu. Otóż ZUS to nie są pieniądze z nieba, tylko ZUS to jest to, co my, obywatele, płacimy. Więc rozumiem, że wy byście chcieli jako przedsiębiorcy, żeby społeczeństwo za was płaciło. Że taki jest wasz pomysł, rozumiem. I tak samo z tymi składkami emerytalno-rentowymi. Ja rozumiem, że pomysł jest taki, żeby przedsiębiorcy nie płacili po to, żeby etatowcy im dopłacali po prostu do systemu, żeby, krótko mówiąc, żeby ich finansowali. Tak? Więc pomysł sam w sobie jest, że tak powiem, dosyć bezczelny i taki bym powiedział mało, jakby to powiedzieć, że ci przedsiębiorcy są mniej przedsiębiorczy od pracowników etatowych. Że ci etatowi to mogą płacić tam nawet i od większej kwoty, tam 1500 zł, 2000 coś, a ci 300 zł. I teraz przeczytałem nowa propozycja Hołowni właśnie, że mają być 3 stawki tam od przychodu, progresywne, ale maksymalna jest 700 zł. Czyli dużo mniej niż
tam. Może tak. Poprosimy ty, naszego realizatora, że ty mów sobie, Piotrze, a tutaj będziesz miał właśnie to pokazane, będziemy mieli.
No właśnie, to jest pomysł, ile właśnie mają przedsiębiorcy płacić. No sami
zdejmij
widzicie.
Zdejmij na chwileczkę, o właśnie, dziękuję bardzo. O ten pasek mi chodziło, żeby zobaczyć.
Sami widzicie, że wychodzi na to, że taki Szumlewicz, Piotr, który jest pracownikiem Związkowej Alternatywy i zatrudnia dwóch pracowników w związku, mamy trzech pracowników etatowych, częścią jestem ja, to my płacimy radykalnie więcej niż tacy przedsiębiorcy. To znaczy jesteśmy jakby, można powiedzieć, dużo bardziej obciążeni i w ogóle tego nawet no po prostu płacę i tyle co miesiąc. Ja tam się nie skarżę, uważam, że ZUS ważna instytucja, trzeba płacić. Ja nie mam się za wielce przedsiębiorczego i kreatywnego, a ci przedsiębiorcy, którzy tak strasznie dużo płacą, uważają, że no są strasznie przedsiębiorczy i kreatywni. Okazuje się, że ja jestem bardziej przedsiębiorczy od nich, no bo ja jakoś płacę, no i Związkowa Alternatywa żyje, nie zwalnia, nie obniża pensji. A przedsiębiorcy, jak się okazuje, pan Domański, czy Hołownia, trochę inna propozycja, ale w sumie podobna, bo ona jeszcze właściwie bardziej ma obniżyć te podatko składki, no uważają, że ci przedsiębiorcy sobie jakoś nie poradzą. I zacząłem od tego, że jest coś takie wyobrażenie, że ci przedsiębiorcy to jest sól tej ziemi. Ja sobie tak pomyślałem, że taką metodą, żeby jednak te składki no, były takie, żeby to polskie państwo w ogóle nie zbankrutowało, bo to trochę jakby, no, jeżeli będziemy tak obniżać, to nie wiem skąd oni chcą ochronę zdrowia, emerytury, renty, tam różne inne świadczenia, że może iść w kierunku takiej uniwersalności, tak jak my krytykujemy przywileje kleru i to akurat ludzie popierają jednak, że to wkurza, że jest taka kasta tych księży, którzy tam od niczego nie płacą podatków. Więc może iść w takim kierunku, że rzeczywiście te podatki, to byłby pewnie mój spór z jakimś tam Petru, że podatki powinny być progresywne, z mojej perspektywy oczywiście, z jego perspektywy nie oczywiście, ale żeby jednak wszyscy po prostu z księżmi, związkowcami, pracodawcami, tam nie wiem, górnikami, hutnikami, byli w jednym systemie po prostu, gdzie te podatki są, te składki są częścią podatków i po prostu do pewnej kwoty płacimy tyle, od pewnej kwoty tyle, a tu rzeczywiście jest jakaś, ja tego przyznam, kurczę, nie rozumiem, że ci przedsiębiorcy 280 zł...
Ale to widzisz, bo to chodzi o to, że tak jak dzisiaj na indagowany, bo ja się zgadzam z Małpiakiem, że to rolnicy są solą tej ziemi w oku. Natomiast jest coś takiego, jak poziom takiej obłudy i takiej, jak to się nazywa, takiej demagogii, nie? Na który wchodzi na przykład poeta Kosiniak-Kamysz. On jest ewidentnie, on minął się trochę z powołaniem, on najlepiej chyba wychodzi, on go używali chyba bardzo na tych akademiach szkolnych, jak on tam odczytywał tam, idź. Wiesz, on nie może powiedzieć idź, tylko idź. I on raz się. I dzisiaj na konferencji o służbie cywilnej, tam o nie o służbie cywilnej, tylko o obronie cywilnej, ktoś go zaindagował na okoliczność tych właśnie tam składek zdrowotnych i tak dalej. No to on zaczął opowiadać, słuchajcie, to coś było niesamowicie. Niesamowite, jak on zaczął opowiadać coś o jakiejś naprawdę, i on to takim poetyckim, wiesz, norwidowskim wręcz takim rozdzierającym, wiesz, poezją, zaczął mówić o tym. O pani w osiedlowym sklepiku, o piekarzu, który własnymi rękami piec, bo już nie ma pracowników, go nie stać na to i tam pracuje i tam 9 osób zatrudnia i tak dalej, nie? Ja wiesz, myślę, no okej, nie? Gdyby ta ustawa tak była, na przykład, że tam od 9, że zatrudniasz kogoś 9 pracowników, coś tam, że rozróżnia coś. Nie wiem, to, wiesz, to można by gadać, ale chodzi o to, że tu nie ma. Tu jest po prostu chodzi o to, że każdy, kto ma, jest samozatrudniony i na przykład w tej samej Biedronce, dzisiaj podawałem taki przykład, że w tej samej Biedronce, jakby ktoś pracował, jeden pracuje na etat, a drugi pracuje jako B2B, że się tam samozatrudnia i tam będzie z Biedronką podpisuje. To nagle się okazuje, że ta Biedronka, akurat Biedronka, przepraszam, że o nich mówię, bo oni mają taki już mają taką kulturę korporacyjną, zatrudniają na umowę o pracę, ale no mówię, jakaś firma, jakiś sklep by to był, że nagle okazuje się, że w tych wszystkich firmach opłaca się wypieprzyć wszystkich ludzi na zbity pysk i zatrudnić ich na B2B. To myśmy to przerabiali już w latach 90. To był taki ten, że mit taki, że jak będziesz miał swoją firmę, to będziesz mógł tam regulować i tak dalej, i tak dalej. I to jest obłęd, bo z jednej strony, i tu się dziwię pani Dziemianowicz-Bąk, która jakby no, jako rząd autoryzuje, bo to jest wypchnie, bo ona z jednej strony mówi o tym, a z drugiej strony, znaczy oni mówią z jednej strony o tym B2B, żeby tak rządzić siebie tym, a z drugiej strony pani wypowiada się, że chce ustawowo zakazać właśnie umów o dzieło, o zlecenie i tak dalej u tego samego pracodawcy tam przez jakiś czas. I w związku z czym to chcą zmusić, tak? W takim razie do płacenia tego większego ZUS-u, czy tam nazwijmy to NFZ-u, tam ZUS-u dla pracowników najemnych, ale to wiadomo, że skąd oni wezmą te pieniądze? To przecież ten przedsiębiorca, tak zwany ten większy, ten co ma tych ludzi tam, tak? To nie będzie tak, że on wszystkim wypłaci o 2000 więcej, żeby zbilansować tę składkę. To nigdy tak nie jest. W związku z czym będzie musiał ich albo do szarej strefy przenieść, albo coś tam, bo ja rozumiem, że są takie miejsca, że faktycznie są takie firmy, które naprawdę oszukują, w tym sensie, że szef takiej firmy naprawdę jeździ Bentleyem i tłumaczy swoim pracownikom, że nie stać go na opłacanie im ubezpieczenia. Są takie firmy i w ogóle. Ale jest naprawdę masa tych firm i to jest też prawda. Tych małych właśnie firm, stolarni, jakichś takich, wiesz, tych manufaktur i tak dalej, które żyją na krawędzi być albo nie być. I to są miejsca, gdzie ludzie dzielnie pracują, dobrze pracują i tak dalej, ale ich to wykańcza. Ale to nie tylko wykańcza przedsiębiorcę. To powinni wszyscy po prostu tak samo płacić. No, moim zdaniem, ja mówię, że jestem bliżej, dzięki tej dyskusji całej, to jestem coraz bliżej takiemu stwierdzeniu, że wszyscy powinni tyle samo płacić za to. Po prostu gotówkowo, nie? Że coś tam...
Znaczy, wiesz, też
wydaje się, ja się na tym nie znam. Nie?
Też taka podpowiedź może dla Dziemianowicz-Bąk, bo ona faktycznie sama mówi o ograniczeniu samozatrudnienia, ale propozycje Ministerstwa Finansów no, idą w kierunku tego, że będzie to po prostu bardziej opłacało. I teraz my nie mamy bardzo dobrze rozwiązanych tam służb kontroli. Zresztą w ogóle rozwiązywanie problemów przez jakieś totalnie masowe kontrole wydaje mi się,
że... No właśnie, to też jest jakiś obłęd przecież, nie?
Lepiej ten...
To jest właśnie, przechodzimy takiego roku 1984 do takiego Orwella w ogóle, taki, że najpierw tworzymy system kontroli, a potem w tym się zaczynam mieszać, rozumiecie? To jest absurd jest.
Nie, więc wydaje mi się, że znacznie lepszym rozwiązaniem zamiast systemu bardzo rozwiniętej kontroli, co jakby ja nie mam nic do kontroli, tylko uważam, że to nie będzie dobrze działało, bo wbrew pozorom trudno jest często udowodnić, że B2B jest fikcją. To wcale nie jest takie proste. Jakie będzie kryterium fikcji? To jakby nie jest oczywiste. Czasem, kiedy ja założę firmę, to trudno mi udowodnić, że ja nie, że to jest wymuszone. To w niektórych przypadkach się da, ale wbrew pozorom wcale nie zawsze. Więc wydaje mi się, że znacznie lepszą metodą też ograniczenia tych B2B, tych umów zleceń fikcyjnych, jest właśnie to, żeby się to dokładnie tak samo opłacało jak etat. Albo nawet trochę mniej, to wtedy po prostu nikomu by się nie opłacało. No po co by miały być jakieś sztuczki robione, jakieś wymuszane B2B, skoro finansowo by na jedno wychodziło. I gdyby to zrównać, to wtedy nawet można by trochę obniżyć te składki, gdyby wszyscy płacili tyle samo. Czyli zlecenie, dzieło, B2B, etat i tak dalej. Właśnie, i moim zdaniem tu jest problem. Co ciekawe, jak ja rozmawiałem z kilkoma pracodawcami dużymi, tymi tam z Business Center Clubów i innych takich, to oni akurat... Tak może nie głośno, się nie chwalą tym tak bardzo, ale gdyby system naprawdę był taki przejrzysty bardzo, że mówię, na każdym rodzaju mówię jest dokładnie to samo, nawet powiedzmy tam, gdzie jest najwięcej, czyli na etacie trochę obniżamy nawet te opłatki, składko-podatki, że tak powiem. Na tych pozostałych formach trochę podnosimy, ale zrównujemy, że tak samo się opłaca, a przy okazji oczywiście mówimy tak, jak Dziemianowicz-Bąk by chciała, żeby właśnie sprawdzamy, czy wszystko jest zgodnie z prawem zawierane te umowy śmieciowe, ale gdyby nie było tych przywilejów finansowych przy umowach cywilnoprawnych, to byłoby ich po prostu mniej. To tak działa, więc uważam, że też jakaś schizofrenia jest trochę tego nowego rządu, że tutaj sprawiają, że przywileje dla tych samozatrudnionych, a przy okazji będziemy ograniczać samozatrudnienie. No to nie zadziała w ten sposób.
No więc właśnie o tym mówię, że to jest jakby przeciw temu. Zawsze przywileje jakieś daje komuś, kto państwo uznaje, że jest mi potrzebne, tak? Że można teraz lekarzom dać, teraz na przykład można żołnierzom dać ulgę albo osobom, które się zdecydują na podpisanie kontraktu z wojskiem, bo taka jest... Takie mamy przewidywania gospodarcze, że będzie nam się to opłacało. Więc teraz wszystkim ludziom, którzy podpiszą umowę z bankiem, to dostają, znaczy z wojskiem to dostają jakąś tam ulgę i to tak, tak się to robi na całym świecie, ale to jest dziwne. Wiesz co mnie trochę, bo to kończymy już, ale mi strasznie przeszkadza, że wracamy do takiej retoryki, nie że komuś trzeba dołożyć na przykład, tylko że znowu mówimy, że komuś trzeba zabrać. Znowu zaczynamy mówić o tym, że ktoś jest tam bogatszy czy niebogatszy. Na przykład dzięki tym sytuacjom rolniczym na przykład, ja też słyszę coraz częściej i to jest krzywdzące akurat dla rolników. To, co myśmy się też wyśmiewali, że podśmiewujemy się troszeczkę, że przyjeżdżają takim tam ciągnikiem pięknym, a chcą pieniędzy. Kurczę, to jest ich narzędzie pracy. Więc każdy z nas chciałby mieć jakieś najlepsze narzędzie pracy, to, że coś. Może byśmy bardziej rozmawiali o tym, to tak, nie wiem, taki mój apel jest, nie wiem, co o tym też sądzisz. Może byśmy bardziej rozmawiali o tym, jak zrobić, żeby kogoś innego też było stać na skonstruowanie sobie dobrego miejsca pracy, niż na to, co zrobić, że im się nie należy, że zabrać im i tak dalej, no, i tak dalej.
A skąd ją w ramach do.
My jako akurat, przepraszam, jedno zdanie powiem tylko, że czepianie się rolników, że przyjeżdżają wielkim, dobrym ciągnikiem na protest, jest niefajne. Słuchajmy ich argumentów, nie? Znaczy mówmy, śmiejmy się z ich argumentów ewentualnie, jeżeli są z dupy, ale śmianie się z tego na przykład, że mają to jest głupie, moim zdaniem oczywiście.
Nie, moim zdaniem też ewentualnie można mimo wszystko hipokryzję zarzucać, jak mają ciągniki w dużej mierze dzięki Unii, to mnie krytykują, że w ogóle z niej wychodzić.
To jest właśnie, widzisz, i to jest ten powód, nie? A nie tylko, że coś takiego jest. Państwo natomiast tu widzę, dyskutują, Waldek się podpiął ładnie pod rolników. Waldek jest hodowcą tej, jak ona się nazywa, borówki, więc i akurat Waldku, przepraszam, że tak powiem, ale to ty zawsze z tym wyjeżdżasz, bo nam tutaj co lato prezentujesz nam za każdym razem, jak pięknie spędzasz, jak cię na wszystko stać, jak jesteś bogaty i stać cię na różne wakacje takie, że tylko biedni siedzą w Warszawie, a przecież tam w mieście, a ty jedziesz do Włoch tam jako coś, tam pokazujesz nam jakieś jedzenie, więc byłbym rad, gdybyś jednocześnie nie udawał tutaj człowieka, który strasznie bieduje i narzeka na to, jak się dzieje, płacisz KRUS, więc akurat to ani do Piotrka, ani do mojej emerytury się nie dokładasz, jak sam stwierdziłeś, więc jakby nie zabieraj tutaj głosu i nie podczepiaj się pod pana Henryka, który jest rolnikiem, który bardziej zależy od koniunktury i tak dalej, bo hoduje bydło i tak dalej, to jest naprawdę, pracuje z wytężeniem, więc jakby nie podczepiaj się pod coś, nie udawaj, że jesteś nagle kimś tam większym, że nagle współdziałasz. Sam się z tym, ja dlatego o tym mówię, że sam się z tym obnosisz tutaj na naszym czacie co roku rytualnie wręcz. Więc jakby no nie róbmy takich zagadnień, bo właśnie mniej więcej taka też takie stwierdzenie też robi krzywdę rolnikom, bo akurat na ciebie można wtedy spojrzeć, powiedzieć: to ja pierdzielę, to ja też chcę być rolnikiem, żebym mógł sobie miesiącami gdzieś tam spędzać jakieś takie sytuacje. Więc to jest, ja wiem, że pierdolę, bo tamten to oczywiste jest, ale sam epatujesz tym, no więc w tym samym czasie trudno na przykład mówić o biednej doli i tak dalej, i tak dalej. Ja ci życzę, żebyś, i każdemu życzę, żeby każdego z nas, bo przed chwilą o tym mówiłem, żeby każdego z nas było stać na to. A przypominam, że jak Piotrek wyjeżdżał, powiedział kiedyś, że pojechał na tydzień do Egiptu, to i ty, Waldku, i ktoś tam jeszcze, że panie Piotrze, to taki związkowiec, co do Egiptu jeździ. Szanujmy się, dobra? Szanujmy się i nie podjeżdżajmy takimi głupimi argumentami, a potem się obnosimy, dobrze? Ja mam to dobre, że akurat na wakacje nie jechałem do kurortu w Egipcie, więc się nikt nie czepiał. 19:02 jest, już sity tutaj nie zdążymy włożyć do sity. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Przepraszam, Pawle, sito, że zajęliśmy ci te dwie minuty. Piotruś, miłego weekendu ci życzę, wam też życzę miłego weekendu, żeby was nic nie przejechało, ani żebyście wy nikogo nie przejechali, przejeżdżając przez jakąś tam sytuację drogową. Bawcie się dobrze, miłego weekendu i do zobaczenia za tydzień. Piotruś zaprasza w środę, ja zapraszam w poniedziałek na głos Szczery Słowiański Szydery. Do usłyszenia. Jezus nie zmartwychwstał. Pamiętajcie.